Proszę Państwa, już jest gość też pierwszy. Witamy najpierw Państwa serdecznie. I jest już pierwszy gość, pan poseł Małecki.
Maciej.
Maciej, dwa M. A M to jest też Maryja, proszę pana. A pan jest poza tym z Sochaczewa, to jest blisko Niepokalanowa, panie pośle. Myślę, że wpływ jest dobry.
Szczęść Boże, bardzo blisko Niepokalanowa i serdecznie pozdrawiam ojców franciszkanów.
No, my pozdrawiamy i ojców franciszkanów, i Niepokalanów, i Sochaczew. Macie piękny też kościół, tak się jest, to jest rynek, prawda? Czy...
Tak, plac Kościuszki w centrum Sochaczewa, przy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, parafia świętego Wawrzyńca. Mhm. Natomiast to jest kościół, ksiądz proboszcz pielęgnuje tradycje podominikańskie. Kiedyś tam był kościół dominikanów, między innymi...
To znaczy, a na tym kościele dominikanów jest ten kościół, bo to jest nowy kościół.
Tak, ten kościół ma kilkadziesiąt lat. Tak. Prymas Wyszyński
konsekrował.
Tak. Budowniczy świętej pamięci ksiądz prałat Dejciński. Natomiast pozdrawiam teraz księdza proboszcza Piotra Żądło, który bardzo duże inwestycje prowadzi w naszej parafii. Kościół no, gruntownie odnowiony, ale oprócz tego taka inwestycja trwająca cały czas, ogrody dominikańskie nad bzurą, na tyłach kościoła. Takie miejsce ciszy, pustynia w mieście, gdzie każdy może będzie mógł zatrzymać się, zadumać, ale też związane z historią Polski, bowiem stacje Drogi Krzyżowej, tajemnice różańcowe oparte na dziejach Polski, na wybitnych postaciach z naszej historii, to też taki akcent przy parafii zawsze
jest. To jest zawsze, kościół polski był zawsze z narodem. 1050 lat, chrzest, jak to się pięknie z Ewangelią naród zrósł, powiedziałbym, i bez tej Ewangelii nie byłoby też państwowości naszej Polski, bez chrztu, prawda?
Kościół przeniósł ten depozyt polskości przez czasy, kiedy nie było państwa.
Ale Kościół nie głosi jako pierwsze, że Polska, tylko jaka Polska, prawda? No, Boża Polska i to jest to piękne.
Rozmawiając o historii najnowszej, której dotykamy w rozmowach niedokończonych z różnych stron gospodarczych, społecznych, politycznych, to taka refleksja nasuwa się, że dzisiejsi krytycy Kościoła, dzisiejsi ludzie, którzy dzisiaj podkreślają swoje związki z opozycją antykomunistyczną, w czasach niewoli komunistycznej bardzo chętnie szukali schronienia na plebaniach, bardzo chętnie szukali opieki przy parafiach, natomiast po 89 roku poszli zupełnie w inną stronę.
To byli ci z tak zwanej lewicy laickiej, prawda?
Wtedy im nie przeszkadzały plebanie
i parafie. To tak jest, zawsze tak było. No i przyszedł, proszę Państwa, drugi pan poseł, tym razem z Głogowa, pan poseł Skurkiewicz.
Wojciech Zubowski.
Co ja Skurkiewicz? Dlaczego ja powiedziałem?
Bo się ostatnio pozdrawiałem posła Skurkiewicza, on się sporo ostatnio w paru tematach
wypowiadał. Poseł Skurkiewicz jest z Radomia, tak. A też taki dzielny. Tak. No. Ale to dobrze, panowie. My mamy teraz akcję 1% na Fundację Nasza Przyszłość. W celu ten 1% wykorzystamy, by kształcić, wychowywać młodzież w duchu kultury, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. Panie pośle, dziękuję, że pan też jest w tym w Sochaczewie i nie wiem, czy gdzie indziej też, bo myśmy czytali, że pan to też w swoim biurze pomaga nam.
No, maleńki kamyczek do dobrej sprawy.
No, ale to jest też ktoś. W Głogowie też się polecamy.
Weźmiemy pod uwagę, proszę ojca, jak najbardziej.
Tak, czyli tak. Można się zgłaszać już do pana, żeby pomogli?
Tak.
Tak czy nie?
Tak, tak.
Proszę. Ale ja jestem ojcze, jak można powiedzieć nie, jeżeli przy mikrofonie. Nie, ale pan jest bardzo miły. I panowie, przede wszystkim dzięki za to, co robicie dla Polski. Oby te dobre zmiany wyszły. Jest tylu szkodników, tylu, no, to jest to przechodzi pojęcie. Jak oni są zdenerwowani na wszystko, łącznie z tym, żeby że tam no na przykład no, no czytam na jednym z portali teraz co wygadują, jak to nie sprawy z Gazety Wyborczej, no mówią, że to dziennikarze tam są, w każdym razie to, że to ten 500 plus to niesprawiedliwy program. Dlaczego niesprawiedliwy? Pomóc ludziom, właśnie tym, którzy mają dzieci. I dlaczego niesprawiedliwy? Dlaczego niesprawiedliwy program? Słyszę, że Platforma obiecuje. Ile to ona obiecuje? Że ona teraz da, ile to, nie pamiętam, wszystkim da.
Ja
i po 18 roku życia też. Najprawdopodobniej do setki przynajmniej, jak będą nawet, to będą jeszcze dawać. Ja się śmieję, to jest tak samo podobno Nowoczesna też już.
Ojcze, my tak słuchając tego, tej licytacji Platformy nie Nowoczesnej.
Ale mieli ta Platforma miała 8 lat i mogła pomóc
Ojcze,
rodzinie.
My się spodziewamy,
jak
że...
dotąd to oni wygaszali Polskę, delikatnie mówiąc, to niszczenie Polski na każdym kroku, również na arenie międzynarodowej, wszędzie, gdzie się popatrzy. A teraz momentalnie tak, jakoś tak, to jest coś. No, w każdym razie ja może ucieknę. Życzę, żebyście panowie wytrwali jak najwięcej dobra dla Polski, żeby nikt nie wycofał się i żebyście nie mieli szkodników w Sejmie żadnym i nie tylko w Sejmie, ale również w terenie. Bo to jest ważne. Mieć ludzi, to jest bardzo trudne. Można coś zrobić, jeżeli będą ludzie odpowiedni. I tych ludzi potrzeba, ludzi, którzy będą zdeterminowani, ale będą o prawych sumieniach i kompetentni.
To my bardzo dziękujemy, że jest miejsce, w którym możemy mówić o Polsce, docierać z programem.
To będziemy sobie nawzajem tak będziemy dziękować, no. Bo panowie też, żeście walczyli i o Radio Maryja, i o Telewizję Trwam. I tego by nie było, gdybyśmy wszyscy razem, nie? Jeden to ginie. Wszyscy razem. I dlatego teraz te przemiany też, kto tylko może, niech wspiera modlitwą, dobrym słowem, tłumaczyć ludziom, bo nie jest proste. Pod każdym względem Polska jest tak osłabiona, że szkoda gadać. Nawet pod względem chociażby no, rodziny. Dzisiaj ktoś mi mówi, ma pretensje do prezydenta miasta, że tam coś, szkoły, nauczyciele, że... A skąd? Jak jest mało dzieci, no to co on zrobi? Prawda? To trudno, żeby ten budynek utrzymywał taki wielki dla małej grupki. Trzeba, żeby była rodzina. A rodzina jest zniszczona. Ilu ludzi wyjechało? Prawda? Młodzież wyjechała. To jest jedno. A popatrzmy, nawet, chociażby sprawa bezpieczeństwa naszego. My mamy coś 30 tysięcy czy 35 tysięcy żołnierzy szeregowych, a reszta to są oficerowie. I trzeba im płacić, a połowa jeszcze z tego to emeryci. No. I jakie to państwo? To przecież nas czapką nakryją za przeproszeniem. Wrogowie, gdyby chcieli. Uchowaj tylko modlitwa nas teraz. Pan Bóg, jeżeli nas nie uratuje. A na przykład ta z tą islamizacją. Żebyśmy otworzyli granice, to po nas jest. Niemcy chcą nam tu wcisnąć za przeproszeniem. My jesteśmy za pomocą ludziom, prawda? Ale pomoc musi być roztropna też. Najpierw własna rodzina i bezpieczeństwo tego. Bezpieczeństwo. To jest problem bezpieczeństwa. Problem zmian cywilizacyjnych w ogóle. To jest wojna cywilizacyjna. To już Sobieski wiedział o tym. I bronił nas. To zwycięstwo pod Wiedniem, prawda? Tak, a teraz co? To jest no i ci szaleją, ci i z Zachodu. I no to wszystko, zresztą to jest coś, jak jeszcze patrzę, ta Platforma, co Nowoczesna, jadą, skarżą się. Muti, broń nas, Muti, prawda? No tak bym powiedział. Ani Angela Muti, broń nas. Tak, to...
No do tej pory polityka zagraniczna polegała na tym, kto pierwszy przy klamce pani kanclerz i kto się bardziej zegnie.
No tak było, no. I jadą na skargę, gdzieś do Brukseli, do parlamentu europejskiego. No to tak jak jak w czasie komunizmu szli, prosili o bratnią pomoc Moskwę.
No to przypomina, pan Schetyna ogłosił, że w związku z tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, w jego oczach, w oczach Komisji Europejskiej utracił zaufanie, w związku z tym przejmuje relacje z Komisją Europejską.
Może
przypomina to, że...
Dla nich utracił zaufanie, bo odcina ich od pewnego... To się tak mówi.
W czasie II wojny
pewne
światowej...
Zwierzęta, pewne zwierzęta, jak mają jedzenie, dostają, to naczynie nazywa się koryto. Prawda? I żeby odciąć te zwierzęta, to im tam dają po takiej części, która nazywa się ryj. No tak rolnicy robią, prawda, czy hodowcy, tam popychają. No kwiczą wtedy, jak nie wiem co. No, czy jak ja, nie, albo jak się nie daje do tego koryta.
Tu się ciśnie porównanie, że w czasie II wojny światowej rząd w Londynie utracił zaufanie Związku Radzieckiego.
Tak.
I musieli zainstalować PKWN w Lublinie. Utracił zaufanie Stalina. Ale trochę taki, komuś może taka analogia się nasuwać.
Jak ja patrzę, proszę pana, dowiaduję się, jakie były nadużycia, jakie potworne nadużycia. To nawet nie wielomilionowe, tylko wielomiliardowe. Wielomiliardowe. No, rozmawiałem z kimś, kto zna się na tych sprawach, nie będę mówił nazwiska, i mówi... Jak tam chodziło o 30 miliardów, ktoś mówi, to nawet nie 300 miliardów straciliśmy. To są takie nadużycia, prawda? A nadużycia cywilizacyjne, duchowe, niszczenie ducha narodu, od dzieci począwszy i tak dalej. Ten genderyzm, ile pieniędzy na to wydają, nawet te spółki przeróżne, prawda? Na tą propagandę. Do ludzi to nie dochodzi, no bo przecież te media mętnego nurtu nie powiedzą, a u nas tyle się mówi, to już nawet nie ma gdzie powiedzieć tego wszystkiego. Także dobrze, że jesteście, panowie, alleluja i do przodu i dziękujemy za to, co robicie dobrego. I niech żyje i Sochaczew, i Głogów,
Głogów
ale
i
Polska
Sochaczew.
Cała. Tak. Głogów i Sochaczew, tak. Taka kolejność.
Patrząc z zachodu.
No nie, my idziemy po kolei, to Sochaczew, najpierw i Głogów, ale i Głogów i Sochaczew. I cała Polska, proszę państwa, dziękujemy. Ojcze Marcinie, dobrze, panowie. Ja jeszcze raz dziękuję, żeście pomagali nam, żebyśmy weszli na multiplex. I ludzie w tych wszystkich stronach, pomagajcie dobru. Tyle bym powiedział. Patrzeć dokładnie, bo zgodzi się panowie, na rządzących też trzeba patrzeć.
My sami oczekujemy krytycznych uwag.
Patrzeć, bo można błąd popełnić, niekoniecznie zła wola. Prawda? I też trzeba wesprzeć wtedy. To tyle.
Oczekujemy, ojcze, życzliwego wsparcia także w postaci zwracania uwagi przez Polaków poprzez dobrą krytykę konstruktywną.
Rodziny, przyjaciół, współpracowników. No i liczymy na ten 1% na pomoc od innych posłów też.
Na pewno mobilizacja będzie, bo cel jest szczytny, a poza tym, to podkreślam, tam organizacja jeszcze, sprawdzona.
Był taki dobry poseł Romanek z Nowego Sącza, już nie jest posłem, szkoda. On też nam pomagał, a tam więcej takich dobrych ludzi. Prawda? Pozdrawiamy wszystkich.
Widać wielu dobrych Polaków.
Tak,
i teraz
bardzo.
To, że gdzieś nie było widać pewnych osób, to był wynik też tego, że nie było mediów, bo gdzie mieli się pokazywać? Gdzie można było mówić o dobrych inicjatywach, o dobrych sprawach i o konkretnej pracy dla Polski. I także po to był potrzebny multiplex, ale również o to, żeby walczyć o, bronić, żeby...
Ten multiplex, co tu zrobić? Bo oni wzięli od nas ponad milion, nie dali nam nadawania, a wzięli pieniądze. Ciekaw jestem, czy dałoby się to odebrać z powrotem teraz. To Krajowa Rada wzięła.
Pamiętamy, że opłaty miały być uiszczane zanim
nie mogliśmy nadawać, nie dali nam miejsca. Oni nas z różnych stron chcieli. Albo na przykład... Z tym ogrzewaniem tutaj, to też może kiedyś powiemy, geotermią i ten EDF i tak dalej. Tutaj oni nie chcą od nas ciepła wziąć, ten EDF, a obowiązek jest brać ciepło ekologiczne. Jeszcze dostali z Piru ileś
275 milionów złotych z PIR-u i blisko 17 milionów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
EDF w Toruniu, ale EDF z różnych stron wziął z Ministerstwa Środowiska 60 czy 70 milionów w Polsce. Francuzom dokładali.
90% własności Skarb Państwa Francuskiego.
Ta platforma jeszcze 10 grudnia jeszcze dała, już nie pamiętam, jakie miliony.
Wtedy już. Tak. Wtedy już rozliczali projekt. To trzeba się dokładnie przyglądać, bowiem ja prosiłem panią premier...
To znaczy platforma w tym znaczeniu, że tam urzędnicy.
Ja już... prosiłem między innymi w jednej z interpelacji o wskazanie przykładów równie szczodrego serca dla polskich firm w innych krajach. Czy inne kraje tak ochoczo wspierają swoimi programami rozwojowymi nasze przedsiębiorstwa, które na tych rynkach próbują też pozyskiwać klientów. No, takie
a propos EDF-u, bo państwo mówicie też o spółkach, o Polsce, spółki Skarbu Państwa. W Toruniu z tej geotermii możemy ogrzać 40-tysięczną dzielnicę z tego jednego odwiertu. EDF nie chce tego. Francuzi. Kupują gaz droższy, gaz rosyjski, drogi. Mają wybudować piece jakieś. Prawda? Wiem, że w tym zarządzie byli ludzie Platformy i mówili wszystko, ale nie to. To do mnie to doszło. Wszystko, tylko nie to. To na złość Polsce zrobić, ale i mieszkańców. Ciepło w Toruniu podrożało od 2008 roku, jak ten EDF ma, bo tak słyszałem, to warto sprawdzić, do 2014 roku podrożało o 100%. Teraz, jak zrealizują to, nie od razu, ale w przeciągu pewnego czasu podrożę jeszcze o 200%. Tak, tu jest ekologiczne, bez grama CO2. Nie. Ale... A to jest obowiązek wziąć. Czyli i oni podobno ukryli to, starając się o to dofinansowanie. Ja nie znam tego dokładnie, trzeba by to posprawdzać, ale fakty są takie, że
lepiej kupić energię z zagranicy, niż wykorzystać to, co jest u nas pod ziemią po prostu
drogą.
I taniej.
Mhm. Mamy z jednej strony...
A ludzie zapłacą, bo nie mają wyboru.
Polska spółka, polski kapitał, polska myśl technologiczna, polskie zasoby geotermalne. Z drugiej strony kapitał zagraniczny, źródło ciepła zagraniczne, być może droższe, dotowane przez polskie inwestycje rozwojowe. I kto będzie sprzedawał mieszkańcom Torunia ciepło i za jakie pieniądze?
Francuzi. Polskimi rękami. Dlaczegoś biedny?
Boś głupi.
No i sumienie może masz takie niepolskie.
Kraje Zachodu są społeczeństwami bogatymi, bo są rządzone przez patriotów gospodarczych.
Tak. Ale to najwyższy czas tego się uczyć. Dziękujemy za tą naukę dla nas dzisiaj też, prawda, ojcze? I ciąg dalszy mówimy, prawda?
Tak, cały czas na temat spółek Skarbu Państwa w służbie narodu, bo tak nazwaliśmy tę audycję.
Ale ich tych spółek jest troszeczkę, prawda?
Ponad 700. Jeszcze w Skarbie Państwa to, co się ostało po tej szaleńczej prywatyzacji Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Prywatyzacja, za grosze sprzedawali.
Wspominaliśmy, ojcze, dzisiaj przykład kieleckich kopalni surowców mineralnych, które miały ponad 130-letnią tradycję. Przetrwały zabory, pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, komunizm, transformację. Platforma sprzedała je w 2011 roku. Miały wtedy zysk, miały pieniądze na koncie, miały rynkowo świetlaną przyszłość, bowiem w Polsce był największy boom na budowę autostrad. A kopalnie dostarczały surowce na budowę autostrad. I spółka, która kupiła ją te kopalnie od Platformy, zarżnęła kopalnie w ciągu roku. Zostawiła z gigantycznymi długami i w czasie budowania autostrady. Kopalnie postawione w upadłość. Ludzie na bruk. I teraz jedna z pierwszych decyzji nowego szefa Agencji Rozwoju Przemysłu, pana Marcina Chludzińskiego, wykup Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych od syndyka i ratowanie tej spółki. W to zaangażowana oczywiście pani premier Beata Szydło, która zleciła Agencji Rozwoju Przemysłu te ruchy, ratowanie miejsc pracy, ale również ratowanie części sektora gospodarczego w Polsce, bowiem trudno wyobrazić sobie, żeby w czasie, kiedy potrzeba kruszywa, potrzeba surowców na budowę autostrad, padała firma, która tym się zajmuje. To trochę tak, jakby tydzień przed Wigilią bankructwo ogłosiła plantacja choinek.
Tak, ale to jest... Naprawdę to trzeba być mistrzem, żeby tak zniszczyć, tak działać na szkodę.
Ja mam taki...
Tego jest ile? Przypomnę, jak patrzę... No, drobna sprawa, to już nie... Jak patrzę na to Pendolino, jak kupowali, jakie drogie to, prawda?
2 miliardy złotych i nie mamy torów na Pendolino.
I nie mamy torów, nie ma tych temperatur i tak dalej, a mamy polskie... polskie zakłady, które robią bardzo dobre pociągi dla nas.
Poseł Wojciech Zubowski wspominał o tym, jak też rząd Prawa i Sprawiedliwości ratował PSE Bydgoską.
W tej cenie była łapówka ukryta. Tak robią też.
To znaczy firma...
I to duża łapówka.
Firma, która była w to zaangażowana, była nominowana do nagrody czy najbardziej korupcjogennej firmy na świecie. To o czymś to świadczy. Natomiast jeżeli mówimy o zakupie Pendolino, proszę ojca, pamiętajmy o jednym, tak? Kupiliśmy sobie, rząd Platformy Obywatelskiej zdecydował o zakupie pociągów, tylko że nie zadbano o tym, byśmy mieli tory, po których one by mogły jeździć z należytą prędkością, więc tak jakby ktoś kupił sobie sportowe auto, ale miał drogę polną, nawet nie ma gdzie wykorzystać jego możliwości. Po drugie, kupiono pociąg Pendolino, ale bez systemu, od którego wzięła się jego nazwa, bo Pendolino to jest tak zwane wahadełko potrzebne do pokonywania zakrętów przy większych prędkościach. My tego systemu nie kupiliśmy. A trzecia rzecz, też bardzo istotna, nie każdy pamięta o tym, że zagwarantowano przez 10 lat dofinansowywanie do tej inwestycji. A kosztem czego? Kosztem przesunięcia też między innymi środków z inwestycji na kolej w mniejszych miejscowościach, w mniejszych regionach. A więc mamy w tym momencie szybki pociąg, który ma jeździć między głównymi takimi arteriami, tak, tymi najważniejszymi miastami, ale cały czas dochodzi w tym momencie do tej likwidacji tak zwanej polskiej powiatowej. I mówiliśmy też dzisiaj, proszę ojca, z posłem Małeckim w programie o tym, że są likwidowane placówki Poczty Polskiej, są likwidowane posterunki policji, są likwidowane przystanki autobusowe, czy też dworce kolei.
Były.
Były, natomiast trzeba to po prostu teraz te negatywne tendencje odwrócić.
Przy Pendolino to mi się kojarzy, tak trudno powiedzieć, czy ta transakcja była uczciwa, czy tylko lekkomyślna. Natomiast pamiętam, że jeden z ministrów nie mógł sobie za nic przypomnieć, skąd na jego ręku wziął się zegarek za 40 tysięcy złotych.
40 tysięcy to taki napiwek.
Taki gadżet, ojcze, rzecz funkcjonująca w każdej polskiej rodzinie.
Nie mogę mówić, kto, gdzie, ale jak słyszę, jakie sobie nagrody robili, jakie łapówki, jaka kradzież, to są na miliardy. To jest coś niesamowitego i dlatego tylko razem światłe umysły i prawe sumienia, bo my wszystko sami zniszczymy, nie potrzeba z zewnątrz nikogo, jeżeli tak, a z zewnątrz nie jest bezpiecznie. Także nic, Pan Bóg nas uratował. Jeszcze raz, obyśmy ten ratunek jakoś tak umacniali, tak bym powiedział.
Duża odpowiedzialność, dużo pracy przed nami.
Ale damy radę.
Nie zawiedziemy, damy
radę. Z tym, że to nie da się w ciągu jednego miesiąca, prawda?
To jest praca na lata, bowiem i stan gospodarki polskiej, w zasadzie którego obszaru by nie dotknąć. To jest problem. Słuchamy i kibicujemy, słuchamy informacji o negocjacjach na temat zakupu systemów obronnych. wielka praca ministra Bartosza Kownackiego, który był w Stanach Zjednoczonych, negocjował problem z francuskimi helikopterami, które rząd Platformy zakontraktował za 13
miliardów. Podziwiać ministra Macierewicza.
A to do tego dochodzę, gdzie
ale
odważna...
Pani premier Szydło, ja ją podziwiam. To jest dzielna niewiasta.
Ten rząd składa się z ludzi, którzy po prostu, no, mówiąc takim młodzieżowym językiem, nie pękają.
Bo... Obiecały. Zobaczymy, popatrzymy.
Patrzymy. Bardzo, bardzo wielka praca
ja,
profesora Szydło.
Tak, oczywiście. To jest wspaniały człowiek. Ale jak go oczerniają... Jak mówię, co?
Zależy, kto
oczerni. Z tą Puszczą Białowieską, nie? Z tą Puszczą Białowieską chociażby, czy inne rzeczy, to Boże.
Ale tu mamy, no przykład, 13 miliardów na śmigłowce z Francji, gdzie mamy dwie fabryki w Polsce produkujące nowoczesne, sprawdzone w warunkach bojowych helikoptery. Gdzie cała myśl techniczna...
Byłyby tańsze.
Oczywiście, ale i...
A poza tym ludzie mieliby pracę.
Nasi naukowcy, nasi inżynierowie tu mogą pracować, nie muszą wyjeżdżać. Tymczasem z jakichś przyczyn zakup za granicą. Pendolino za granicą. To są miliardowe kontrakty i pomyślmy o tym, że te pieniądze moglibyśmy wykorzystać w naszej gospodarce. To mogło być koło zamachowe.
No na pewno macie niełatwo. To jest... No, mówili, że tam się obawiali, że ktoś powie, że ruina, Polska w ruinie, w dużej mierze. Zniszczenie jest potężne. Potężne to odbudować. To
był ostatni dzwonek na zmianę, ale jeszcze także z tego powodu, że mamy szansę przywrócić dobre programy w szkołach. Wrócić do nauki historii, wrócić do nauki zasad, do pewnej moralności, gdzie ten system próbowano zupełnie rozchwiać.
Z tym, że panie ministrze, już myślę, panie pośle, otóż to nie wystarczy minister jeden, nawet jeżeli będzie u szczytu ktoś zmieniony, ale wszyscy aż do samego dołu, bo niech będzie paru kretów, tylko paru i zniszczy, prawda? A to też nie należy wykluczać.
Tu musi być dobra drużyna, odpowiedzialni ludzie, którzy...
Dlatego ludzie powinni patrzeć w swoich środowiskach. I nie narzekać tylko, ale tak się organizować, żeby struktury dobra budować. I wspierać każde dobro.
To mamy takie porównania, bo nieraz rozmawiamy, że rząd, który był 10 lat temu, czy prezydent Lech Kaczyński, zostali zostawieni samym sobie. To było trochę takie wtedy myślenie, oddaliśmy głosy, już niech inni za nas pracują. Tym razem bardzo prosimy, a wtedy też nie byłem posłem, więc mogłem patrzeć z boku, ale prosimy dzisiaj o takie wsparcie na co dzień. Pokazujmy cały czas, że jesteśmy jedną biało-czerwoną drużyną. Rząd musi dostawać wsparcie od patriotów i pokazywać, że nawet wobec eurokratów, którzy przyjeżdżają oceniać Polskę, tak jakby Polska nie była niepodległym krajem, także wobec tego pokazywać, że rząd premier Beaty Szydło cieszy się ogromnym poparciem społecznym. Działania odważne, działania trudne, ale bardzo potrzebne Polsce są popierane przez polskie społeczeństwo i to nas jest więcej, a ci, którzy organizują bardzo czasem wulgarne protesty, są nie tylko w mniejszości, ale jakby są kierowani przez ludzi, którzy po prostu tracą własne interesy, tracą własne intratne kontrakty i dlatego próbują podpalić świat.
Wiemy bardzo dobrze, że w ogóle dziękujemy, pozdrawiamy ojca dyrektora, dziękujemy za to, że tak właśnie wprowadził nas w ten temat spółki Skarbu Państwa w Służbie Narodowi. Wiemy, że jeszcze nie ma jako takiego wypracowanego, sporządzonego jeszcze audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa, ale też no tutaj pan poseł Maciej Małecki, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, pan poseł Wojciech Zubowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, także dwie bardzo ważne dziedziny gospodarcze naszego państwa. Panowie widzą, co się dzieje, co się działo. No i teraz, jakie działania już zostały podjęte przez rząd? Co takiego jeszcze widać, że trzeba naprawdę w tę dziedzinę uderzyć, wejść jakoś, czy zatrzymać, czy zmienić zupełnie kierunek? A co przed nami jeszcze? Jak to panowie posłowie widzą? Pan poseł Maciej Małecki.
No, na początku po zmianie obsady Ministerstwa Skarbu Państwa, przypomnę, jest nowy minister Skarbu Państwa, pan Dawid Jackiewicz, z którym pracowaliśmy obaj z posłem Zubowskim w poprzedniej kadencji w Komisji Skarbu Państwa, są wiceministrowie i rozpoczęły się zmiany w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa. Przypominam, spółek mamy ponad 700, one są o różnym znaczeniu dla naszej gospodarki. Natomiast w tych kluczowych spółkach nastąpiły zmiany albo Rady Nadzorczej i Zarządu, albo na razie tylko Rady Nadzorczej. Następuje jakby przegląd aktywów, które w swoim ręku ma minister skarbu. Ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę. Otóż widzimy koncepcję wzmocnienia prokuratorii generalnej. Prokuratoria generalna to jest taki organ rządowy, który ma na celu reprezentowanie interesów Skarbu Państwa w różnych procesach, postępowaniach sądowych, gdzie należy bronić interesu narodowego. Do tej pory prokuratoria generalna była, tak odbieraliśmy to, traktowana trochę po macoszemu. Mimo że prawnicy prokuratorii walczyli o miliardy i możemy nawet mówić setki miliardów złotych, broniąc interesu Skarbu Państwa, czy to w Polsce, czy za granicą, to wynagrodzenia były poniżej rynku. W związku z tym nie było takiego podejścia, że warto zainwestować w najwybitniejszych ludzi, żeby ich przytrzymać w tym miejscu pracy, ponieważ oni wielokrotnie zwrócą się, mówiąc tak rynkowo, broniąc Skarbu Państwa. Teraz widzimy to, że rząd premier Beaty Szydło, Ministerstwo Skarbu Państwa zaczyna podnosić rangę prokuratorii generalnej, czyli stawiać na bardzo poczesnym miejscu sprawę właściwego zabezpieczenia interesów narodowych, gospodarczych, jak również dbania o to, aby ludzie, którzy nabierają doświadczenia, którzy nabierają umiejętności i skutecznie mogą bronić, reprezentować Polskę, spółki na arenie
i międzynarodowej, sądowej, i krajowej.
Tak, żeby nie uciekali po prostu też za lepszą pracą. Więc prokuratoria to jest jedynie 93 etaty, ale bardzo, bardzo ważny organ. Jeden z czołowych pracowników prokuratorii generalnej został wiceministrem Skarbu Państwa, więc to też jest jakby docenienie i rangi, i jednocześnie umiejscowienie właściwe prokuratorii w schemacie rządu.
No tutaj tylko pozwolę sobie dodać, że z tych danych, które niedawno posiadaliśmy, wynikało, że prokuratoria generalna prowadziła 7095 spraw sądowych i tu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli mówimy o zasadach działania prokuratorii, no wyobraźmy sobie sytuację taką, że międzynarodowy koncern wygrywa przetarg na budowę drogi. Okazuje się, że nie zostały dotrzymane pewne zobowiązania inwestycyjne. W tym momencie idziemy do sądu. No i jest strona, są radcy prawni, są prawnicy, którzy reprezentują spółkę, która chce się sądzić, ale musi też ktoś reprezentować stronę polską. I to jest właśnie zadanie dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. I tutaj jest faktycznie, tak jak zauważył pan poseł Maciej Małecki, warto zadbać o to, żeby jak najlepsi prawnicy, jak najlepsi fachowcy tym mogli się zająć, bo faktycznie, no mówiąc językiem potocznym, wielokrotnie to się może zwrócić, szczególnie, że faktycznie chodzi tutaj o sprawy o wartości dziesiątków miliardów złotych. I też te dane, które niedawno otrzymaliśmy, że w zeszłym roku wpłynęło do Prokuratorii Generalnej 3600 3642 nowe sprawy, też olbrzymia ilość, chociaż nie ilość jest tutaj ważna, a kwoty, na jakie te sprawy są, to jest między innymi związane z różnego rodzaju postępowaniami, zakończonymi inwestycjami i sprawami spornymi. Przypomnijmy, proszę Państwa, że przecież mieliśmy wielki plan budowy dróg na euro na 2012 rok. Przy okazji doszło też do wielu plajt, między innymi, no niestety skończyło się to źle dla naszych firm i te sprawy sądowe, jeżeli chodzi o odszkodowania, cały czas trwają.
Tu szokujące jest porównanie, bo proszę zwrócić uwagę, do prokuratorii generalnej wpływa ponad 3,5 tysiąca spraw rocznie, a Trybunał Konstytucyjny miał 86 spraw rocznie. Na sędziego 6 spraw. To jest skala obowiązków, to jest skala odpowiedzialności i to jest również przykład na to, jak można no tak medialnie podgrzać temat Trybunału, gdzie zupełnym milczeniem jest pomijane funkcjonowanie tak ważnego organu, jakim jest Prokuratoria Generalna i zadbanie o to, żeby tam byli najlepsi specjaliści. No po prostu Polski nie stać na byle jakość w takim obszarze.
Panowie posłowie, przewodniczący właśnie tych swoich komisji, komisji sejmowych oczywiście, no znają więcej jeszcze takich różnych ciekawych przypadków. Warto, żeby też takie informacje przedostawały się do opinii publicznej, do naszych słuchaczy, bo przez to i też jak w jakikolwiek sposób możemy rozmawiać z innymi, pokazywać stan państwa albo to, co się działo ostatnio. Jest to konkretny argument, bo z liczbami, z argumentami się już nie dyskutuje, z konkretnymi, twardymi faktami. Jakie jeszcze takie przypadki panowie mogliby wymienić?
Proszę ojca, to ja pozwolę sobie wymienić kilka takich danych, których zdarza mi się nieraz w czasie rozmów też przytaczać, by zobrazować, w jakiej sytuacji jesteśmy, tak? No, chociażby przykład, w 2012 roku według Światowego Forum Ekonomicznego Polska spadła na 77 miejsce, miejsce na świecie pod względem jakości infrastruktury kolejowej. W światowym rankingu mierzącym przejrzystość podatkową znajdowaliśmy się na 87 miejscu, czyli wyprzedzały nas takie potęgi gospodarcze jak Armenia czy też Afganistan. To też sporo daje, tak? Na koniec pierwszego kwartału roku 2015 dług publiczny wynosił 848 milionów 700 tysięcy złotych i na obsługę długu publicznego wydawaliśmy dziennie 1,5 razy więcej niż na finansowanie wszystkich partii politycznych w ciągu roku. To myślę, że to daje sporo do myślenia. Inny
czyli,
przykład,
czyli ile to jest dziennie? Ile tak mniej więcej tych pieniędzy?
No jeżeli na finansowanie wszystkich partii politycznych w skali roku wydajemy około 55 milionów złotych, no to tutaj będzie to wynosiło po około 75 milionów złotych.
Tyle kosztuje nas obsługa długu.
Obsługa, tak, tyle jeżeli chodzi o kwestie dotyczące długu publicznego. Średni czas postępowania sądowego w Polsce wynosił 685 dni. Tu posługuję się danymi, którymi jeszcze posługiwałem się w ubiegłym roku. W Korei Południowej było to 230, w Bułgarii 564. I proszę Państwa, jeszcze nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki słynny przekaz Polska jako Zielona Wyspa, prezentowany przez pana premiera Donalda Tuska. Tam oprócz Polski były dwa kraje jeszcze, które były za Zielone Wyspy uznawane. Jeden to Grecja. Co się z nią dzieje, to wszyscy słyszeli. Drugi to Cypr, który ma w tym momencie i miał też potężne problemy, jeżeli chodzi o finanse. Z innych danych też, które obrazują stan kraju, w 2014 roku 2,8 miliona Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczały minimum egzystencji. Ale są też rzeczy, w których niestety wysuwamy się na czołówkę. Jeżeli popatrzymy na taki wskaźnik jak wartość siły nabywczej pieniądza, to okazuje się, że Polacy płacili za prąd i za gaz, płacą mniej więcej o 1/4 więcej niż średnia w Unii Europejskiej. No paradoksalnie okazuje się, że bardziej zamożni od nas Niemcy czy Francuzi no płacą za gaz czy za energię elektryczną taniej niż my.
Pan poseł Maciej Małecki.
Myślę, że takim podstawowym grzechem ekipy, która rządziła, Platformie i PSL-u, była próba wmówienia Polakom, że my nie jesteśmy zdolni do rozwoju polskiej gospodarki. Że możemy gdzieś tam przyklejeni do Niemiec, przyklejeni do możnych Unii Europejskiej funkcjonować. Natomiast, no, przypomnę taki cytat, Polska jest brzydką panną, więc nie powinna, bez posagu, więc nie powinna się odzywać. Radosław Sikorski wzywał Niemcy do przejęcia wiodącej roli w Europie i dominacji w Europie. A Polska gdzieś tam może przy tym stole też się pożywi okruszkami. Tymczasem rząd premier Beaty Szydło przygotowuje bardzo śmiały i nowoczesny plan modernizacji polskiej gospodarki. Ten plan roboczo, myślę, że nie tylko roboczo, został nazwany planem Morawieckiego. To będzie program ponownego uprzemysłowienia, reindustrializacji Polski. To będzie program pobudzenia innowacji. To będzie wykorzystanie potencjału tkwiącego w polskiej gospodarce, także w omawianych dzisiaj spółkach Skarbu Państwa. I tu chciałbym zwrócić uwagę właśnie na obszar innowacji, bowiem spółki Skarbu Państwa, które mają potencjał, do tej pory nie miały bodźców do tego, aby wchodzić na drogę innowacji, aby rozwijać się, unowocześniać, tak, żeby stawać się takimi lokomotywami naszej gospodarki.
A co mogło być takim bodźcem, jakby tak zobrazować?
Musi być jakby raz, że odpowiedni ludzie przy sterach, którzy mają wizję, którzy mają pomysły, dobrzy menedżerowie. A do tej pory było tak, mamy spółkę Skarbu Państwa, która jest prawie że monopolistą na swoim rynku. W związku z tym, to jest taki trochę nieruchawy duży misio. On wie, że co by się nie stało, i tak muszą przyjść kupić, i tak muszą skorzystać z naszych usług. Podaję przykład PGNiG-u. I mówiłem już o takim przypadku. Otóż zacznę jakby od nakreślenia sytuacji. PGNiG kupuje i dostarcza do Polski gaz. Zdecydowaną większość tego gazu kupuje z Rosji. Rocznie w Polsce zużywamy 16 miliardów metrów sześciennych gazu. 4,4 miliarda, czyli trochę więcej niż 1/4, mamy z własnego wydobycia. Blisko 10 miliardów na 16 kupujemy od Gazpromu. Pozostałą część możemy kupić z Niemiec lub z Czech przez połączenia transgraniczne, tak zwane interkonektory. Z tym, że to też jest gaz rosyjski, tylko kupowany z innego kierunku. Gazoport zmieni tutaj wiele. Ale mówię o tym dlatego, że PGNiG kupuje gaz od Rosji w formule bierzesz lub płacisz. Mówiłem o tym w części telewizyjnej. Czyli jeżeli nawet nie odbierzemy gazu, to my za ten gaz musimy zapłacić. Dlatego jest to niekorzystna formuła. Ale w związku z tym PGNiG powinien być zainteresowany tym, żeby żeby w Polsce rósł popyt na gaz, żeby jak najwięcej gospodarka rozwijała się w tym kierunku. I teraz mamy sytuację taką. Dwa miasta, Warszawa i Olsztyn, mają zapotrzebowanie, chcą kupić autobusy na gaz. Takie autobusy produkuje polski Solbus. Ale uwaga, o dziwo, polski Solbus jakby nie znalazł się w sferze zainteresowania PGNiG-u i PGNiG takiej oferty nie przedstawił. W efekcie i Warszawa, i Olsztyn kupują autobusy z gazem dostarczonym przez Gazprom Germania. Czyli kolejny jakby furtka otworzona dla Gazpromu na polski rynek w tą część rynku, która będzie bardzo rozwojowa, bowiem odejście od redukcja emisji w transporcie, zwłaszcza w komunikacji publicznej, będzie polegała na odchodzeniu od pojazdów napędzanych olejem napędowym na rzecz pojazdów na przykład napędzanych gazem. I jeżeli kolejne miasta będą wchodziły w ten, na tą drogę zakupu, wymiany taboru autobusowego z olejowego na gazowy, to nie spotkają się z ofertą polskiego PGNiG-u, tylko spotkają się z kompletną ofertą Gazpromu. Mówię nie tylko o dostarczeniu gazu. Mówię także o tym, że Gazprom ma przygotowane mobilne stacje tankowania, budują stację do tankowania stacjonarną. Cały serwis, otoczenie daje Gazprom Germania. I teraz, gdzie była nasza spółka? Gdzie był nasz czempion na rynku gazowym, kiedy trzeba było walczyć o ten rynek? Pytałem o to na Komisji Skarbu w poprzedniej kadencji i od prezesa, ówczesnego prezesa PGNiG-u usłyszałem, że to nie jest, podstawowy biznes, to nie jest core biznes PGNiG-u, w związku z tym w to nie wchodzą. No, nie był to, okazało się, nie był to może biznes dla PGNiG-u, ale dla Gazpromu okazał się, że był. I drugi przykład z tej samej spółki, PGNiG. Jak była zarządzana? Otóż na stronie PGNiG-u można było znaleźć taką zakładkę e-pasaż, gdzie polski PGNiG polecał kotły gazowe różnych spółek. Nie było tam polskiego producenta. Nie było, mimo że miał dobrej jakości kotły. Za to można było znaleźć produkty trzech firm niemieckich i jednej francuskiej. I to był przykład.
No pytanie właśnie, w czyim interesie gra taka spółka Skarbu Państwa i inne spółki właśnie.
Każdy z nas mógł wejść na stronę, no, chce kupić kocioł. Czy to do duży, mały, ale no, chce zasięgnąć informacji, jaki będzie dobry. No, kto jest potentatem na naszym rynku? PGNiG, czyli tam są najlepsi specjaliści. Skoro oni rekomendują, to znaczy, że będzie to dobre. Wchodzę na stronę, szukam zakładki e-pasaż. Jest. Szukam. Co mamy? Trzy kotły niemieckie, jeden francuski. Polskiego nie ma. A polski jest na rynku, tylko nie przebił się na stronę polskiej spółki Skarbu Państwa. I z takimi sytuacjami będziemy walczyć, takie sytuacje będziemy zmieniali. Na to po prostu nie może być zgody. Spółki Skarbu Państwa mają wspierać polską gospodarkę, mają wspierać polski kapitał, mają także wspierać innowacyjność. I o tym też mam nadzieję w kolejnym wejściu będzie można kilka zdań powiedzieć.
To jest ciekawe, co pan poseł powiedział, bo tak sobie myślę, jak no jest tyle tych spółek, prawie 800, tak? I teraz czy jedna nie może drugiej polecać, czy jedna nie może drugą gdzieś, nazwijmy to, popchnąć, bo to jest i tak wszystko w interesie ogółu, czyli też tych spółek, też konkretnych ludzi, którzy tam pracują, bo te pieniądze zostają jednak tutaj w Polsce, to jakoś podnosi standard życia, przez to potrzeba więcej tego towaru. No przecież,
proszę ojca,
wielkie koło zamachowe. Dobre.
Tak powinno być, ale do tego potrzeba trochę chęci, a też jest pewien kłopot, no, o czym musimy pamiętać, o tym, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej i tutaj pewne działania, zbyt otwarte forowanie spółek należących do Skarbu Państwa, czyli spółek polskich, oczywiście mogłoby się urzędnikom z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej nie spodobać. W związku z czym tego typu działania, o których mówił ojciec, czyli takie zachęcanie do korzystania z polskich produktów, muszą być robione w sposób z wyczuciem i oczywiście z zachowaniem litery prawa. Ale czy to jest do zrobienia? Oczywiście to jest do zrobienia, natomiast wymaga to trochę staranności. To przypomina mi się przykład, który kiedyś mieliśmy okazję poruszyć przy omawianiu tej sprzedaży ziemi dla cudzoziemców, jeżeli chodzi o przepisy, które miały wejść teraz w życie. Wiadomo, że będą pewne zmiany, ale chodziło o zakaz sprzedaży ziemi dla cudzoziemców. No i okazuje się, że oczywiście nie może być stricte taki przepis wprowadzony, ale można wprowadzić pewne obostrzenia i kraje takie jak bodajże Szwecja, jeżeli dobrze pamiętam przykład, czy któryś z krajów skandynawskich, powiedział, że oczywiście można być cudzoziemcem i można kupić ziemię u nich, ale najpierw trzeba skończyć szkołę średnią, zdać test języka, plus jeszcze kilka takich wymogu, które powodowały, że liczba osób zainteresowanych tym kupnem ziemi no, automatycznie bardzo mocno spadła i było to zrobione zgodnie z literą prawa. I myślę, że podobne działania mogłyby być wykonane przez, no, przez spółki nasze. Oczywiście musi być tutaj wykazana dobra wola. Natomiast, proszę ojca, szanowni państwo, to, o czym musimy pamiętać, czego sobie zdać sprawę, to to, że teraz zarówno w Ministerstwie Skarbu Państwa, jak i w innych ministerstwach no, trwa swego rodzaju audyt. Sprawdzane są wszelkie spółki, sprawdzane są te instytucje, agencje, które ze środków publicznych, ze środków państwowych, a więc też z naszych podatków po prostu się utrzymują, które z nich też funkcjonują. No i trzeba zrobić taki bilans otwarcia, byśmy wiedzieli, wiemy, co chcemy osiągnąć, w jakim, tylko pytanie, jak dojść do wskazanego celu. Musimy wiedzieć dokładnie, jakimi środkami dysponujemy, w jakim stanie są te narzędzia, którymi możemy się posługiwać. I tutaj trzeba też powiedzieć jasno, w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości często zadawali pytania o tematy niewygodne, tak? Pan poseł Maciej Małecki pytał o LOT, ja pytałem o KGHM. No nie otrzymywaliśmy tych odpowiedzi ze strony ministerstw, chociaż teoretycznie one nam się należały z mocy prawa. Dopiero teraz możemy o pewne sprawy zapytać. Dopiero teraz ministrowie powołani przez ministrowie rządu pani premier Beaty Szydło mogą faktycznie rozeznanie w tych spółkach zrobić, sprawdzić, co się dzieje i przedstawić tą sytuację po społeczeństwu.
Pan poseł Małecki jeszcze.
Ja bym jeszcze wrócił dwoma zdaniami do innowacji, bowiem to jest bardzo ważne. Czy polska gospodarka będzie konkurowała na arenie międzynarodowej tylko tanią siłą roboczą, jak było to w ostatnich latach, czy będziemy próbowali stworzyć polskie marki, polskie produkty, polskie rozwiązania techniczne, które będą zdobywały rynki i będą przykładem, jakby będą kojarzyły się z jednej strony z Polską, ale z drugiej strony no, w sposób taki najbardziej wymierny, ale i przyziemny, będą sprawiały, że polscy pracownicy, począwszy od polskich robotników w zakładach, poprzez inżynierów do naukowców, którzy opracowują pewne rzeczy, będą z tego czerpali godziwe zyski. I w tym zakresie też pojawiają się pewne pomysły. Za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, zresztą będą o tym mówili bardziej kompetentni od nas przedstawiciele resortów. Czekamy na te informacje, ale na przykład jedną z inicjatyw jest opracowanie konkursu na najciekawsze rozwiązania dla spółek Skarbu Państwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Taki konkurs byłby kierowany do przedsiębiorców i z Polski, i z zagranicy. Myśląc o zagranicy, w pierwszej kolejności patrzymy na naszą część Europy, Europę Środkową i Wschodnią. I tu byłby kluczowy udział spółek Skarbu Państwa, który zapewniałby, dawałby nie tylko szansę na promocję, ale przede wszystkim tym pomysłodawcom, tym ludziom, którzy przynosiliby nowe rozwiązania, pozwalałby na nawiązanie współpracy z największymi podmiotami na polskim rynku. Czyli tu mielibyśmy z jednej strony inicjowanie własnych rozwiązań, ale z drugiej transfer know-how z zagranicy do Polski po to, żeby rozwijać polską gospodarkę, bo mówiąc najprostszym przykładem, wyobraźmy sobie, że mamy dwóch ludzi, którzy swoją pracę wykonują tak samo 8 godzin dziennie, tak samo uczciwie, tak samo pracowicie. Tylko, że jeden przez 8 godzin dziennie produkuje wiadra, drugi przez 8 godzin dziennie produkuje komputery. Który z nich da większy wkład do gospodarki? Obu praca jest tak samo uczciwa. Ale dla rozwoju gospodarki musimy być innowacyjni po to, żeby pchnąć wreszcie Polskę na lepsze tory. Bo my wpadliśmy w pułapkę średniego rozwoju. Wielokrotnie o tym mówił prezes Jarosław Kaczyński. Polega to na tym, że polska gospodarka rozwija się. Bo nieprawdą byłoby powiedzenie, że polska gospodarka stoi w miejscu. Ale tak samo inne gospodarki rozwijają się szybciej. Porównując to tak obrazowo, ktoś, kto jedzie rowerem, nie powiemy, że stoi w miejscu. On się porusza, ale obok niego ktoś będzie jechał samochodem. I my niestety, mimo rozwoju, cały czas zostajemy bardziej w tyle za innymi, bardziej rozwiniętymi gospodarkami. Dzisiaj w programie staramy się powiedzieć, dlaczego tak było. Podając przykład EDF-u, podając przykład PESY, Pendolino, kieleckich kopalni surowców mineralnych, porażki na budowach autostrad, ale jednocześnie staramy się pokazać pomysły rządu Prawa i Sprawiedliwości i te rozwiązania, które mogą Polskę popchnąć na ścieżkę szybkiego rozwoju z większym PKB, z bardziej nowoczesną gospodarką, z nowymi miejscami pracy, z odbudową przemysłu, z wyjściem poza ten zaklęty krąg, do którego nas wepchnęły rządy liberałów przez wiele lat, że w Polsce może być montownia, może być hipermarket, może być jakiś magazyn i tyle. Jeżeli produkcja, to wybranej tylko części danego asortymentu w taki sposób, żeby tu nie było myśli technicznej. Jakże inaczej wyglądały rozmowy Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy rozluźnienie granic w sferze rynkowej polegało na tym, że Kanadyjczycy postawili twarde warunki. Tak, może tak być, tylko u nas produkcja ma być od myśli technicznej po ostatnią śrubkę. I podobnie dbają o to firmy zachodniej Europy. Nie pozwalają sobie na to, żeby sprowadzić swoich rodaków do roli jakichś podwykonawców w montowniach.
A propos tego, tak mi przyszła do głowy, przypomniała się taka śmieszna, ale też tragiczna historyjka gdzieś tam na internecie kursuje. Polak wstaje rano, włącza japońskie radio, zakłada amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki, po czym z holenderskiej lodówki wyciąga niemiecką kiełbasę, siada przed koreańskim komputerem i w austriackim banku zleca internetowe zakupy w Anglii, po czym wsiada do czeskiego samochodu i jedzie do francuskiego hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu lodówki o belgijski ser, hiszpańskie owoce i greckie wino, wraca do domu i gotuje obiad na rosyjskim gazie. Na koniec siada we włoskiej kanapie i w polskojęzycznej gazecie szuka ofert pracy, a tam ofert brak. Pytanie właśnie, kiedy, czy przyjdą takie czasy, że będziemy mogli wszędzie tam wystawić Polskę? To będzie polskie. I ta lodówka, i nie wiem, niech te tenisówki będą, niech samochód skończył, będzie jakiś polski.
Tak, wracamy do początku lat 90., kiedy wmawiano nam środowisko dzisiejszej Platformy Obywatelskiej, nie ukrywajmy, pan Jan Krzysztof Bielecki, pan Janusz Lewandowski i spółka, pan Leszek Balcerowicz, czyli no, jakby patron nowoczesnej. Wmawiano Polakom, że polskie zakłady muszą upaść. Był słynny popiwek Leszka Balcerowicza. Zakłady, które wtedy produkowały słabsze produkty niż na Zachodzie. Ale może wystarczyło wyciągnąć rękę, pomóc, a czasem tylko nie dobijać. Pozwolić przeprowadzić restrukturyzację i wejść na ścieżkę rozwoju. Zobaczmy, Polska otworzyła swój rynek na zalew produktów wyższej jakości, nowoczesnych, które jednocześnie zabiły nasz przemysł z Europy Zachodniej już od 89 roku. A kiedy ta Europa Zachodnia otworzyła swój rynek pracy dla Polaków? Nie zrobili tego od razu. Przytrzymali, dbali o swoją gospodarkę. Zupełnie inaczej zachowywała się Korea Południowa po wojnie na Półwyspie Koreańskim, kiedy została przez Stany Zjednoczone obroniona przed komunizmem. Też mieli doradców z międzynarodowej finansjery, którzy podpowiadali różne rozwiązania, ale poszli swoją drogą. Tymczasem w Polsce niestety zabrakło wtedy patriotyzmu gospodarczego. Bardzo, bardzo szeroko i bardzo tak czytelnie przedstawia ten problem profesor Witold Kierzon w książce Patologia transformacji. Przybliża w tej książce również te założenia, które przedstawiał pan Balcerowicz o inflacji, która miała stać się jednocyfrową w krótkim czasie, a tymczasem jednocyfrową była dopiero po 10 latach, w 1999 roku. O tym, że Balcerowicz nie spodziewał się, albo przynajmniej nie mówił o aż takiej zapaści gospodarczej, o takim bezrobociu, o takim skoku cen. I to wszystko pokazało, że ten plan zrujnował Polaków. Wiele polskich rodzin wpędził w biedę. Ale co najgorsze, podciął nam skrzydła gospodarcze, zburzył fundament polskiej gospodarki. Te zakłady nie były najnowocześniejsze, ale jeszcze raz powtórzę, wiele z nich można było uratować. Nie trzeba ich było sprzedawać za bezcen. Wystarczyło może nową linię technologiczną kupić, może zmienić kadrę zarządzającą, może wprowadzić nowe rozwiązania, ale ludzie mieliby pracę. Tymczasem szło na żywioł. Albo złodziejska prywatyzacja w Polsce, gdzie sekretarz partii w zakładzie stawał się właścicielem tego zakładu. Albo wyprzedaż za granicę za bezcen, często tylko po to, żeby ten zagraniczny nabywca mógł zlikwidować konkurencję na polskim rynku i przejąć rynek zbytu. Nie oszukujmy się. Nie wchodził tutaj kapitał tylko dlatego, że kochali Polaków za Solidarność, za Jana Pawła II, za bohaterstwo w czasie II wojny światowej. To były brzonki. To była twarda rzeczywistość gospodarcza, gdzie firma, która widziała w Polsce 40-milionowy rynek zbytu, wolała zawczasu wykupić polskiego konkurenta albo go sprowadzić do roli prostego podwykonawcy, albo po prostu zamknąć tą firmę i wprowadzić, przejąć kanały dystrybucji produktów i wprowadzić swoje produkty. I to jest przyczyna, dla której dzisiaj, przez którą zmagamy się z takim kryzysem gospodarczym. I nie jest prawdą, nie są prawdą opowieści Platformy Obywatelskiej, nie są prawdą opowieści PSL-u Nowoczesnej o tym, że 25 lat po 1989 roku to był w Polsce cud gospodarczy. Gdyby 25 lat ostatnie, już 27 zbliżamy się tak naprawdę, możemy powiedzieć, było cudem gospodarczym, to bylibyśmy w takim samym miejscu jak Niemcy zachodnie 27 lat po II wojnie światowej.
Myślę, że tutaj jeszcze
pan poseł Wojciech Zubowski.
Warto przytoczyć kilka faktów, proszę Państwa, które no, może potwierdzą to, że w latach 2005-2007 jednak był taki okres dla naszej ojczyzny dobry, no później było już trochę gorzej i tylko zwrócę uwagę na pewne dane, posługując się tymi wskaźnikami, które dostępne są w Eurostacie, jeżeli chodzi o sposób zarządzania nie tylko mieniem Skarbu Państwa, ale wpływem na całą na gospodarkę nie tylko. Otóż w latach 2007-2012 wydatki na sprawy ogólnopaństwowe wzrastały 2,5 raza szybciej niż w latach 2005-2007, czyli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości było to 3,5% rocznie, później od roku 2007 do 2012 8,8%. Też według Eurostatu w latach 2005-2007 finansowanie armii poprawiło się o 75%, a w latach 2007-2012 już tylko o 15%. Finansowanie rolnictwa, znowu Eurostat, lata 2005-2007 poprawiło się o 65% i o tyle samo pogorszyło się od roku 2007 do 2012. Inne ciekawe zestawienie, w 2007 roku na jednego więźnia wydawaliśmy 23 287,85 zł. Groszy rocznie, w 2013 roku było już to 31 277 zł 27 groszy. W 2007 roku naszych granic pilnowało 127 placówek Straży Granicznej, w 2013 już tylko 98. No i rzecz, która dotyczy wszystkich, również nowonarodzonych, gdzie 500 zł na dziecko jest to kwotą minimalną. Chodzi tutaj o dług Polski, który w 2007 roku wynosił na jednego mieszkańca średnio 13 885 zł. Po 5 latach rządów Platformy Obywatelskiej wynosił on już 24 200 zł. Inny przykład. W 2007 roku Wojsko Polskie liczyło 144 840 żołnierzy, a przed agresją na Ukrainę nasza armia zmalała o 1/3 do 97 tysięcy żołnierzy. To jest rok 2014 i dane z BIP-u, z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlaczego, proszę Państwa, pozwoliłem sobie na przytoczenie tych danych? No można powiedzieć, że już jeżeli chodzi o lata 2005-2007 troszeczkę archiwalnych czy historycznych, ale po to, żeby pokazać, że w tym momencie znowu mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, który potrafił się wykazać, potrafił też w trudnym czasie stanąć na wysokości zadania i będzie też tak teraz również. Będzie teraz podobnie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, proszę Państwa, że możemy porównać sytuację naszej gospodarki do sytuacji chorego, u którego pojawił się w tym momencie lekarz, jest postawiona diagnoza, jest opracowywany plan leczenia, będzie potrzebna też rehabilitacja i no niestety będzie to wymagało czasu. Były pewne działania, które można było podjąć szybko, gdzie te efekty były widoczne, ale w sprawach dotyczących gospodarki no jest to proces, który będzie trwał długo, no musimy tutaj mówić o perspektywie już sięgającej lat. I jeżeli moglibyśmy też podać takie przykłady tych działań takich pozytywnych z ostatnich miesięcy, bo pamiętajmy, że Sejm został zaprzysiężony 12 listopada, rząd 16, nie minęło jeszcze 100 dni od zaprzysiężenia rządu, a mimo tego możemy już pozytywne przykłady podać i to też nawet bardzo takie widoczne. Pozwolę sobie tutaj posłużyć się przykładem dotyczącym wykorzystania środków unijnych. Otóż już w październiku 2014 roku ukazał się raport Business Center Clubu, który informował o tym, że do końca 2015 roku powinniśmy wydać kwotę 82 miliardów złotych środków z Unii Europejskiej, co miesięcznie dawało średnio około 5,5 miliarda złotych. A biorąc pod uwagę zdolność do absorpcji środków unijnych, zagrożone było niewykorzystanie kwoty od 16 do 24 miliardów złotych. Chodziło tutaj o pieniądze z programów na lata 2007-2013. Jeszcze w listopadzie 2015 roku na pytania zadawane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości do Ministerstwa Rozwoju otrzymaliśmy odpowiedź, że zagrożonych jest 337 projektów, na które mieliśmy otrzymać środki. No i między innymi jednym z takich projektów, który był zagrożony, i tutaj mówimy o kwocie prawie 2 miliardów złotych, 1 900 milionów złotych, to była dotacja na tabor wyprodukowany przez PESA Bydgoszcz S.A., która była zagrożona, musiała być zrealizowana do końca roku 2015. I wówczas to Ministerstwo Rozwoju w ramach programu naprawczego dla Funduszy Polityki Spójności na lata 2007-2013 zaangażowało się bardzo mocno i teraz chciałbym tylko podać przykłady. Otóż według stanu na dzień 16 listopada 2015 roku zrealizowano 1/3 zamówienia z ponad 200 zamówionych sztuk taboru tramwajowego i kolejowego z PESY. Do końca grudnia udało się zrealizować całość zamówienia. Odebrano 146 końcowo i 70 warunkowo sztuk taboru tramwajowego i kolejowego. I były to i zarówno pojazdy produkowane dla PKP Intercity, jak i też pojazdy zamówione przez samorządy. Wartość tej dotacji, o którą wówczas zawalczono, to było, tak jak mówiłem, ponad 1 900 000 000 zł, ale gdyby nie silna determinacja ze strony ministerstwa, ze strony nowego rządu, te środki byłyby zagrożone. Tak? Pan poseł Maciej Małecki mówił tutaj o też kwestiach dotyczących energetyki w części telewizyjnej. No, warto tutaj przypomnieć o chociażby niedawnej wizycie pani premier Beaty Szydło w Norwegii, 2 lutego, kiedy to w rozmowie z panią premier Erną Solberg mówiono o współpracy w sektorze energetycznym i między innymi poruszano kwestie dotyczące planowanego czy możliwości utworzenia gazociągu z Morza Północnego do Polski i szansy na jego realizację, co też pozwoliłoby na wzmocnienie naszej pozycji i naszej niezależności energetycznej, bo w tym momencie w zasadzie jesteśmy skazani na gaz sprowadzany z Rosji. Owszem, trwają prace, jeżeli chodzi o terminal LNG w Świnoujściu. Jest on już testowany. No, nie jest wykluczone, że być może nie pojawiły się plany budowy drugiego terminala, ale póki co jesteśmy jednak zobowiązani, znaczy jesteśmy w zasadzie zmuszeni do tego, żeby przede wszystkim ten gaz z Gazpromu po prostu ściągać.
Jest 22:37, trwają rozmowy niedokończone. Przypomnę temat spółki Skarbu Państwa w służbie narodowi. Naszymi gośćmi są pan poseł Maciej Małecki oraz pan poseł Wojciech Zubowski. Zapraszamy również państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Do słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Jurek z Lubelskiego, kłania się.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Miło mi bardzo powitać panów posłów i ojca prowadzącego. Jestem dumny z tego, że takich ludzi mamy w sterowadze dzisiaj, bo dotychczas to, co się działo, to jest naprawdę było karygodne. Ale mam jedno ale. Mamy takie spółki strategiczne Skarbu Państwa, między innymi kolej, która w tej chwili posiada ich aż 23. I na dyrektora naczelnego w miesiącu grudniu został powołany właściwy człowiek. Nie wiem dlaczego, z jakich przyczyn został po prostu zastrzykany. Chodzi mi w tym momencie o pana Kowalskiego Bogusława, który człowiek, który wniósł wiele do tego kolejnictwa, między innymi Koleje Mazowieckie, to jest jego zasługa, które pierwsze w Polsce sprawdziły się i bardzo, bardzo dobrze funkcjonują. To był człowiek, i jest zresztą, człowiek, który był wiceministrem infrastruktury, człowiek, który wniósł wiele do dobra do tej gospodarki i raptem stało się nie wiadomo co. O ile ja dobrze wiem i pamiętam, to myślę, że był sprawdzany, jeśli chodzi, bo tam przypisano mu jakieś tam, nie wiem, sprawy związane ze służbami specjalnymi z tamtego okresu, ale jeżeli ja dobrze kiedyś tam pamiętam, to podejrzewam, że musiał być sprawdzany w tamtym okresie czasu, że był człowiekiem niewinnym i że posiadał odpowiednie dokumenty, był posłem, także jaka przyczyna i okoliczności, nie znam tego, ale jeszcze jest jedna rzecz. Podejrzewam, że grupa polskojęzyczna w Polsce, która, nie wiem, ale też mi tak mi to chodzi po głowie, w analogiczny sposób arcybiskupa Wielgusa chyba przywróciła w stan taki dość niemiły. Człowiek, który wniósł do dziedzictwa kulturowego, między innymi do kościoła wiele, człowiek wiele lat, który był rektorem KUL-u, człowiek, u którego pisano wiele doktoratów, zresztą w swoim takim myślą przewodnią, myśli przewodniej jest w Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Także to są wielkie słowa i mocne słowa. I takich ludzi my, jako Polacy, będziemy niszczyć, bo co, niewygodni są dla kogoś? I uważam, że nie powinno tak być. I zwracam się do panów posłów, żeby w jakiś sposób, nie wiem w jaki, ale przynajmniej na falach Radia Maryja czy Telewizji Trwam, odnieśli się do tego, bo dokąd będziemy patrzeć na to, że ktoś z boku gdzieś kogoś tam w jakiś szyderczy sposób opluje, obszczuje i karawana idzie dalej. Bo tak to z boku je patrząc na to wszystko, tak to wygląda. Przy tym jestem bardzo dumny z tego, że mamy takich posłów i senatorów, bo ci ludzie naprawdę oddają wielkie serce. Ja mam tylko jedne takie zastrzeżenia, do których uważam, że należałoby wrócić i należałoby na ten temat rozmawiać. Także jeżeli byłoby to możliwe, bardzo bym prosił o jakiś komentarz do tej sprawy. Dziękuję bardzo. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Panie Jerzy. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Pan poseł Wojciech Zubowski.
Dziękuję bardzo. Co do głosu pana Jerzego z Lubelskiego, jeżeli chodzi o kwestie nominacji już personalnych, no trudno sobie wyobrazić, byśmy znali wszystkie szczegóły każdej sprawy, bo proszę nam wierzyć, że jest ich za dużo, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie dotyczące kolei, gdzie tych spółek kolejowych jest naprawdę dużo, no co momentami wręcz przeczy zdrowemu rozsądkowi. No to, co o czym możemy powiedzieć i o czym możemy zapewnić, to na pewno, że tym głównym kryterium, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zmian czy nominacji, jest wiedza i doświadczenie. No, w pozostałych szczegółach już przy braku wiedzy co do konkretnych osób nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy też o zmianach, chociażby właśnie mówiąc o kwestiach spółek kolejowych, ja tutaj pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć fragment, to do czego my nie będziemy dopuszczać i o czym też mówiliśmy w czasie części telewizyjnej wystąpienia, i tutaj kolejny raz wrócę do posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego jeszcze z ubiegłej kadencji, kiedy okazało się, że jedna spółka kolejowa, to była chyba PLK, wyremontowała za spore środki publiczne odcinek linii, linii kolejowej, po czym okazało się, że nie przekazała drugiej spółce odpowiedzialnej za ustawianie rozkładów jazdy o tym informacji, a więc były wyremontowane tory, po których no, nie jeździły tak, jak mogły jeździć pociągi, bo nikt z osób za to odpowiedzialnych no, nie dał gdzieś informacji, że uwaga, tutaj jest wyremontowany nowy odcinek, można puszczać tędy szybsze składy, albo można uruchomić w ogóle jakieś połączenia kolejowe. No takie sytuacje są niedopuszczalne, wiadomo, że będziemy z tym walczyć, natomiast gdybyście Państwo, co do, o czym też mówiliśmy w części telewizyjnej, mieli jakieś sugestie, uwagi, czy też spostrzeżenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa, czy coś, czym chcielibyście się Państwo z nami podzielić, może zapraszamy do biur poselskich, wiadomo, że to są bardziej sprawy gdzieś lokalne czy regionalne, wtedy możemy też porozmawiać na spokojnie.
Dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie.
Halo, z czego?
Bardzo mogę proszę. Mówić? Tak, to może pan mówić.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak ma pan na imię?
Witam ojca Marcina i gości w studio Stanisław z Lublina.
Mhm.
Ja bym takie sprawy chciał poruszyć. W mediach publicznych no, występują od czasu często również ci panowie z Platformy, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu, jak teraz jest. Zniszczenia wiemy jakie. Jakie zadłużenie. No i oni się czują, patrzą w kamerę, w oczy, że jest w porządku. No, jest super. Polska idzie do przodu, a faktycznie wiemy jak jest. I w czym rzecz? Ja bym uważał, że w mediach publicznych dobrze by było, ażeby druga strona, to znaczy PiS i obecna władza, częściej wytykali i przypominali o tych dokonaniach skandalicznych. No bo to jest nie do przyjęcia. Taki stan, że po prostu, no, czy to oni się czują, że jest w porządku, Polska idzie do przodu, wszystko było dobrze i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa Partia Nowoczesna. No, są głosy, że to podstawiona partia. Pan Petru to jest gdzieś tam finansowany ze źródeł niepolskich. I tak, część ludzi nabiera się na to, na te hasła tej Partii Nowoczesnej. No, część ma jakieś tam swoje zdanie właściwe, ale duża część się nabiera. I w związku z tym, no, jak z tego wybrnąć? Moim zdaniem służby specjalne, obecne, powinny to prześwietlić i podać do publicznej wiadomości, bo nie może tak być, żeby to tak zostawić, bo przyjdą kiedyś tam następne wybory, no i się część wyborców nabierze, a później skutki wiadomo, jakie są. To jest następna sprawa. No i jeszcze sprawa trzecia może, Ruch Narodowy. Ja uważam i bym może sugerował, ażeby PiS no, wszedł w kontakt z tą organizacją, bo uważam, że to jest patriotyczna organizacja, pożyteczna dla Polski. Także ja miał taką sugestię. I dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy pana, panie Stanisławie. Pan poseł Maciej Małecki.
Panie Stanisławie, pozdrawiam serdecznie Lublin, z którym mam bardzo sympatyczne, związane wspomnienia studenckie z czasów KUL-u. A odpowiadając na pytania, zacznę od ostatniego wątku. Zarówno pani premier Beata Szydło, jak i pan prezes Jarosław Kaczyński zapraszają wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski, zapraszają do biało-czerwonej drużyny. To wybrzmiało w expose pani premier Beaty Szydło. O tym mówił już podczas wieczoru wyborczego pan prezes Jarosław Kaczyński, że każdy, kto chce naprawiać Polskę, każdy, kto chce pracować dla Polski, ma swoje miejsce w biało-czerwonej drużynie i tu już bez względu na barwy polityczne, na przynależność, wspólnym mianownikiem, który nas łączy, jest praca dla Polski. Także wszystkich zapraszamy. Sprawa poruszona przez pana no, tupetu, posłów Platformy Obywatelskiej, którzy jakby zapomnieli, że rządzili Polską przez 8 lat, że ponoszą pełną odpowiedzialność za i stan gospodarki polskiej, ale już konkretne zdarzenia na pograniczu afer. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała dalej sprawa z wyjaśnieniem dalszym nieprawidłowości, do jakich dochodziło za czasów Platformy i PSL-u. To jest zadanie organów ścigania, to jest zadanie wymiaru sprawiedliwości. Liczymy na to, że to będzie w sposób uczciwy, rzetelny naświetlone i osoby, które jeśli doszłoby do sytuacji, że osoby, którym powierzono publiczny majątek, dbałość o sprawy polskie, sprzeniewierzyły się tej misji, jeżeli dopuściły się nieuczciwości, złego zarządzania majątkiem, poniosą odpowiedzialność. Jest kilka takich spraw głośnych, o których mówiliśmy, ale jest też wiele przypadków gdzieś na niższych szczeblach funkcjonowania, które nie przebiły się do opinii publicznej, ale również mogły mieć znamiona niekoniecznie tylko błędów, ale może jakiegoś celowego, złego działania. O tym rozmawiamy, o tym mówił pan poseł Wojciech Zubowski kilkakrotnie, że trwają audyty w różnych obszarach gospodarczego funkcjonowania naszego państwa i w różnych obszarach. To jest rzecz jedna. Kolejna sprawa, to przypominanie. Staramy się przypominać, natomiast media publiczne dopiero od niedawna złapały jaką taką równowagę myślę, że i pan Stanisław i pozostali słuchacze mają jasno wyrobiony pogląd, jak wyglądała telewizja publiczna, jak wyglądało radio publiczne, kiedy dopóki nie nastąpiły zmiany. To był nieustanny atak, to było rozliczanie, więcej było rozliczenia 2 tygodni rządu premier Beaty Szydło niż 8 lat rządów Platformy. Trochę nam to przypominało taką sytuację, jeśli mamy lokatora, który wynajmował mieszkanie i je zupełnie zdewastował, łącznie z powyrywaniem instalacji elektrycznej ze ścian, spaleniem ognisk na środku pokoju, wybiciem szyb, zniszczeniem wszystkiego, co można było, armatury. I właściciel wyprasza tego dzikiego lokatora z mieszkania, wprowadza się ktoś inny, próbuje remontować, a tenże dziki lokator wraca już po tygodniu i wszczyna rwetę, dlaczego tu jest taki bałagan. Więc to trochę tak wygląda. Teraz,
prawie jak historia z willą w Klarysewie, ale to...
To
tak troszkę naginane.
Zupełnym przypadkiem tak się przypomniało, że pewna głowa państwa i kancelaria nie mogła się później... nie można było się po tych ludziach doliczyć rondli, sokowirówki, deski do prasowania i sztućcy. No, kuriozalna rzecz, przyznam szczerze.
Szafy pancernej chyba też.
Tak, na przykład mieliśmy, kancelaria pana prezydenta Andrzeja Dudy, szefowa tej kancelarii, pani poseł Małgorzata Sadurska, ujawniła, że zdaje się, że kasa pancerna warta kilka tysięcy złotych przerdzewiała w ciągu roku i musiała zostać spisana na straty. W niej podobno były jakieś flinty, dubeltówki trzymane.
Jakaś epidemia korozji.
To ja powiem szczerze, że z tego co się orientuję, to w jednostkach wojskowych czy w komendach policji kasy pancerne służą jakieś 50 lat i nie rdzewieją. Panu prezydentowi i jego załóżnikom ta szafa przerdzewiała w rok, trzeba ją było spisać na straty i zniknęła. Podobnie jak drogie komputery czy tablety, które zostały kupione na wyposażenie kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego i one też musiały zostać zlikwidowane chyba po roku, bo już się zużyły. Myślę, że dzisiaj w każdym domu jest komputer, więc macie państwo, sami możecie ocenić, czy ten komputer po roku nadaje się do wyrzucenia na śmietnik, tak jak w kancelarii prezydenta, czy też może dalej funkcjonować. Ale ja jeszcze odniosę się jednym zdaniem do ważnej sprawy poruszanej przez pana Stanisława, otóż o tej fascynacji nowoczesną i takiego próby wmówienia Polakom, że mamy do czynienia z zupełnie nowym bytem politycznym. No, przypominamy, że patronem tego, no, patronem pana Petru jest pan Leszek Balcerowicz. Pan Petru wychowywał się politycznie pod skrzydłami pana Balcerowicza i dlatego warto o tym mówić, że to nie jest tak, że ktoś nagle funkcjonował gdzieś sobie w biznesie, działał i nagle doszedł do wniosku, ja teraz poświęcam się i zakładam partię polityczną z anegdotami, że nie potrzebuje ktoś programu Mieszkanie dla Młodych, bo mieszka w telewizji. I teraz tak, kilka faktów takich, o których warto wiedzieć, no, bo wracamy do planu Balcerowicza. Mówiliśmy dzisiaj trochę o tym, o tej rabunkowej prywatyzacji, dzikim wyprzedawaniu naszego majątku. Ale teraz tak, pan Balcerowicz w planie zakładał, że w 1990 roku inflacja miała wynosić kilka procent, a ta inflacja wyniosła 600%. 60 razy wzrosły ceny. Wspominałem o tym, że jednocyfrowa inflacja wróciła dopiero w 1999 roku. Według danych GUS-u wtedy chleb wzrósł 13-krotnie, makaron 22 razy, herbata 14-krotnie, meble, naczynia 8-10 razy, proszki, chemia gospodarcza 10-12 razy. Tymczasem płaca realna spadła o 1/4, emerytury i renty o 1/5, dochód netto z rolnictwa na jednego pracującego spadł o 63%, mówimy o sile nabywczej. Koszty reformy Balcerowicza miały być w założeniu rozłożone na wszystkie grupy społeczne. Nie było tak. Była grupa, która się znakomicie dorobiła na uwłaszczeniu, na przejmowaniu majątku, na wiedzy o pewnych zmianach w prawie, nawet o kursach walut. Tymczasem zdecydowana większość społeczeństwa zubożała. I pan Balcerowicz zapowiadał, że efekty jego reform będą za 3, 6, może za 9 najpóźniej miesięcy. I to okazało się nieprawdą. Podobnie jak prognozowanie, że spadek produkcji w Polsce wyniesie tylko 5%, że produkcja spadnie tylko o 5%. Tymczasem spadła o 25%. I teraz bardzo ważne też dane. W latach 89-93 średnie płace realne zmniejszyły się o około 29%, prawie 1/3. I o ile poniżej minimum socjalnego w 89 roku żyło 16,6% Polaków, to 4 lata później, po wejściu planu Balcerowicza, co najmniej 40% w 93 roku żyło poniżej minimum socjalnego. Mówiliśmy o tym, że inwestorzy zagraniczni w wielu przypadkach czyścili sobie rynek z konkurencji. Likwidacja zakładów takich jak Zwód, jak przedsiębiorstwa związane z produkcją sprzętu elektronicznego, Tonsil, Elta. Mówiłem o tym, że zakupione przedsiębiorstwa w Polsce były wykorzystywane tylko do jakiejś marginalnej produkcji, jakichś marginalnych elementów. I doprowadzenie do bankructwa polskich firm poprzez stosowanie cen dumpingowych. I słynny popiwek, który nie pozwalał zakładom na podnoszenie pensji polskim pracownikom, czyli dławienie popytu. I to wszystko dzisiaj odbija się w polskiej gospodarce po 27 latach od tamtego czasu. I pan Ryszard Petru nie może uciekać od odpowiedzialności, raczej od odpowiedzialności za swojego mentora politycznego, bowiem oni szli ręka w rękę. No, był człowiekiem, który prawie że nosił teczkę za panem Balcerowiczem, więc jeżeli ja słyszę dzisiaj od takich ludzi, że oni mają receptę na Polskę, to ja mówię dziękuję bardzo. Bo ja dziękuję za takie recepty z kręgów Leszka Balcerowicza. Bo to Polakom odbiło się czkawką, to doprowadziło do wielkich pokładów biedy. I dlatego dzisiaj Polsce potrzebny jest odważny, nowoczesny, śmiały plan przygotowywany przez pana premiera Morawieckiego, A w rządzie pani premier Beaty Szydło i w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości z pewnością nie zabraknie determinacji do wdrożenia tego planu. I dodam jeszcze jedno, ostatnim zdaniem, że Prawo i Sprawiedliwość stoi na jasnym i twardym stanowisku. Nie wolno rozkładać kosztów funkcjonowania polskiego państwa na barki zwykłych obywateli, a przywileje, konfitury ma zabierać wąska grupa uprzywilejowanych ludzi tylko dlatego, że albo mieli legitymację Platformy Obywatelskiej, albo byli przedstawicielami zagranicznych koncernów, którzy za pomocą różnych luk w polskim prawie podatkowym wyprowadzali miliardy złotych z Polski, albo zupełnie było to, to funkcjonowało w szarej strefie. Obciążenia w polskim państwie mają być uczciwe i równomierne. I nie może być tak, że polski przedsiębiorca, polski pracodawca jest traktowany gorzej od zagranicznego, od tego, który przychodzi do Polski z zagranicy.
Już mamy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę, halo. Jestem na antenie. Bardzo proszę. Cześć Boże, kto się z nami połączył?
Tutaj można zabrać głos w audycji?
Tak, 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 jest pan na antenie. Jak ma pan na imię?
Piotr Sosnowca.
I słuchamy pana.
Ja tutaj słucham tych audycji teraz takiej bardziej ekonomicznej. Tutaj w radiu akurat jeszcze słyszałem, że jeszcze audycja trwa, a właściwie ja się dodzwoniłem i tak myślałem, że może ma jakieś opóźnienie. Ale zastanawiałem się z punktu widzenia współpracy firmy ze szkołami wyższymi. To jest pod tym kątem takim tej tak zwanej innowacyjności. I ja tak tutaj dzwonię właściwie z Sosnowca. Mieliśmy jakiś czas temu taką mleczarnię, która była położona przy torach kolejowych. Tu w sumie Sosnowiec leży na skrzyżowaniu dróg północ-południe, wschód-zachód. I wydawałoby się, że że jeżeli chodzi o zbyt tego, to będzie prosto. Samo dostarczenie tutaj surowca, czyli tego mleka, też tych terenów rolniczych jest tutaj dookoła dość dużo. I dziwnym trafem jakoś tą mleczarnię jakaś spółka przejęła, ona właściwie to nie wiadomo, czy w ogóle funkcjonuje teraz, czy nie, czy tam czy w ogóle cokolwiek tam się dzieje. I takich firm w kraju jest na pewno dużo. I tu się zastanawiałem, że jeżeli jest tyle tych szkół biznesu dookoła, są szkoły rolnicze, są uczelnie wyższe, które ekonomiczne, które kształcą rzekomo kadrę zarządzającą. Czy nie dałoby się jakiejś takiej współpracy zrobić? Niech oni pokażą, że jakąś tam firmkę sobie wybiorą, jedną może więcej, i taki zespół, który byłby tych ludzi, którzy wykładają to zarządzanie, niech pokażą, że można zarządzać lepiej, niech się wykażą. Może takie myślą taką, że połączyć właśnie to, co już jest, te szkoły biznesu ekonomiczne z biznesem, który może według nich powinien funkcjonować, a nie funkcjonuje. Będą potem mogli się na zachodzie gdziekolwiek pochwalić, że ich, załóżmy, pracę, ich naukowcy potrafią zarządzać. No, w sumie tyle. Mhm.
Dziękuję panie Piotrze.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pozdrawiam. Pan poseł Zubowski.
Znaczy, panie Piotrze, jeżeli chodzi o polską myśl techniczną, to jest to jedna z tych rzeczy, z których możemy być faktycznie dumni, bo jeżeli popatrzymy na osiągnięcia naszych naukowców, naszych informatyków, no to prawdą jest, że Polak potrafi. Stwórzmy tylko do tego warunki, by potrafiło jak najwięcej. To trzeba zwrócić uwagę na to, że niedawno powołana została Rada do Spraw Innowacyjności. I widać, że rząd pani premier Beaty Szydło bardzo wyraźnie będzie i wysoko stawiał kwestie dotyczące innowacyjności, wzmocnienia naszej gospodarki, ale nie mniej istotne będzie również stworzenie warunków do tego, by te wszystkie osoby, które chcą się uczyć, zakładać firmy, rozwijać swoje działalność, mogły to robić. No to możemy tutaj mówić o zmniejszeniu tych obciążeń biurokratycznych, czy też zmianie przepisów tak, by firmy prowadziło się troszeczkę łatwiej. Jeżeli mówi pan o mleczarni w okolicach Sosnowca, jeżeli dobrze to wynotowałem, i o przejęciu ją przez jakąś spółkę, to to, o czym mówiliśmy też w części telewizyjnej. Jeżeli były gdzieś dokonywane jakieś przekształcenia, zbywanie majątku należącego do Skarbu Państwa, na pewno trzeba będzie się temu przyjrzeć. To znaczy, nie zakładając od razu do tego, że mogło tutaj dojść do czegoś złego, ale tak by po prostu się upewnić. Tym bardziej, że proszę Państwa, każdy z radiosłuchaczy, każdy z telewidzów zapewne słyszał w swojej jakiejś okolicy, nawet o mniejszych zakładach, które były zbywane za stosunkowo niewielkie pieniądze, biorąc pod uwagę środki, jakie dana jednostka mogła po prostu generować. Wydaje mi się, że akurat ten temat, który poruszył pan Piotr, czyli rozwój tej innowacyjności i wsparcie gospodarki, to jest temat, gdzie te dobre efekty dopiero będziemy mogli zauważyć za kilka miesięcy, bo muszą być to takie działania. No będą to działania, których efekty będzie można dopiero, no chyba najwcześniej po pół roku zaobserwować. Jeżeli mówimy o zmianie przepisów, to też należy dokonać swojego rodzaju przeglądu, by usunąć te wszystkie zbędne, co postulowaliśmy też od dawna. No i to chyba na chwilę obecną będzie tyle.
Pan poseł Małecki.
Ja dodam jeszcze do tego, że w programie rządu premier Beaty Szydło jednym z filarów polskiej gospodarki ma być wprzęgnięcie polskiej nauki w polskie branże przemysłowe, czyli wykorzystanie potencjału naszych naukowców do tego, żeby ich wiedza z polskich uczelni służyła polskiemu przemysłowi. To jest ważne z kilku powodów. Mówiliśmy o tym dzisiaj w audycji, ale podam taki przykład. W Europie zapanowała taka religia walki z klimatem, czyli obrony klimatu, walki z emisją dwutlenku węgla. I to jest główną siłą napędową. Tego są Niemcy. Ale czy chodzi tylko o czysty klimat, czy chodzi o gospodarkę niemiecką? Otóż Niemcy nie ukrywają, że kołem zamachowym ich gospodarki mają być nowoczesne technologie. I z tego powodu forsują do prawa europejskiego zapisy korzystne właśnie dla ich gospodarki. Rozwiązania techniczne, które, jeżeli zostaną przyjęte, sprawiają, że państwa europejskie, zwłaszcza te, które w Unii znalazły się niedawno, także Polska, muszą kupować produkty niemieckie, na przykład solary, wiatraki i inne rozwiązania techniczne. Tymczasem my redukcję dwutlenku węgla możemy prowadzić za pomocą polskich rozwiązań technologicznych. Technologie na przykład czystego spalania węgla. Minister środowiska, profesor Jan Szyszko podaje też inne możliwości. Więc tu musi nastąpić takie połączenie kilku rzeczy, czyli z jednej strony determinacja naszego rządu i polskich władz w tym, aby nie tylko twardo stawiać sprawy naszego interesu narodowego, obrony polskiego węgla, obrony polskich rozwiązań technicznych, promowania polskich rozwiązań technicznych, ale także umiejętność zbudowania koalicji wokół tego pomysłu. Następnie wykorzystanie potencjału polskich naukowców, polskich uczelni do przygotowania rozwiązań. I wreszcie wdrożenie tego w polskich przedsiębiorstwach. Także dlatego mówiliśmy o tym, że tak ważne jest, aby od spółek Skarbu Państwa, od menedżerów zarządzających spółkami Skarbu Państwa, wymagać wprowadzania innowacyjności. Czyli należy skończyć z patrzeniem na spółki Skarbu Państwa w taki sposób, czyli ile rząd wyciągnie z niej dywidendy w danym roku, bo tak niestety było w ostatnich latach, ale przejść na spojrzenie długofalowe, czyli to jest ważny element naszej gospodarki. Musimy dbać, aby to był jakby sztandar innowacyjności i miejsce, gdzie możemy wdrażać nowe rozwiązania, które przysłużą się wszystkim Polakom. Tego należy wymagać. Możemy mówić wiele o tym, jak te pieniądze były do tej pory przepalane, można powiedzieć, i co najmniej nieszczęśliwie inwestowane, chociażby południowoamerykańska inwestycja KGHM-u, gdzie pan poseł Wojciech Zubowski jako przedstawiciel Zagłębia Miedziowego w Sejmie z pewnością tu może więcej powiedzieć, ale miała inwestycja kosztować 2 miliardy złotych, wydano chyba już 10 miliardów i końca nie widać, więc cały czas spójrzmy na to, jak te pieniądze mogły zostać spożytkowane w Polsce.
No to temat został taki wywołany, dosyć ciekawy.
Bardzo ciekawy.
Bo tam też jest taka sprawa, że tam coś niby Kanada, niby jeszcze USA, tak, tam coś ludzie. Zawikłana jest to
sprawa. To powiedział pan poseł Mecki, to znaczy sam chętnie bym wiedział i myślę, że nie tylko ja bym chętnie wiedział, bo też i pozostali parlamentarzyści i ministerstwo. Fakty są takie, że okazuje się, że inwestycja, która miała kosztować jeżeli dobrze pamiętam, w każdym razie koszt inwestycji przekroczono ponad 4 miliardy złotych zagranicznej. To jest raz. Dwa, nie wiadomo na ile ona spina się biznesowo. To znaczy, czy wcześniej przyjęte założenia będą... czy te wcześniej przyjęte założenia, które spowodowały, że bardzo drogą inwestycję zagraniczną, było największą w naszej historii i było sens kontynuować. Tutaj jeszcze wracając do pytania pana Piotra z Sosnowca, kiedy ja wspominałem o tej Radzie do Spraw Innowacyjności, ja myślę, że warto podkreślić, że w skład tej Rady wchodzi i pan Mateusz Morawiecki, czyli wicepremier, pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Jarosław Gowin, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Dawid Jackiewicz, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, pani Anna Strażyńska, czyli minister cyfryzacji, między innymi, i tam też przewidziane są takie działania jak Start in Poland, gdzie zamierza rząd wesprzeć te projekty, które powstają nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Ma być to zestaw działań takich też prawno-finansowych skierowanych do nowo powstających inicjatyw i polegać to ma na połączeniu możliwości już działających, funkcjonujących podmiotów w zinstytucjonalizowany mechanizm wsparcia młodych biznesów. Przepraszam za taki trochę karkołomny język. W każdym razie chcę powiedzieć jedno, że znaczenie innowacyjności dla naszej gospodarki jest przez Prawo i Sprawiedliwość dostrzegane i stąd też między innymi te rozwiązania, o których mówiliśmy, gdzie zgłaszaliśmy potrzebę po prostu chociażby możliwości wprowadzenia odpisów podatkowych większych dla tych firm, które w innowacyjność pójdą, w badania i rozwój.
Bo tu jest bardzo ważna rzecz poruszana przez pana posła Zubowskiego. Te rozwiązania, o których mówimy, muszą się firmom opłacać, bo nie da się wprowadzić takiego nakazowego, jak w dawnym systemie socjalistycznym, że jest rozkaz, trzeba coś robić. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że ktoś w ministerstwie rozkaże, a firmy mają to wprowadzać. Tu musi być pozytywny efekt biznesowy, czyli wprowadzenie pewnego rozwiązania ma sprawiać, że polskie firmy są bardziej konkurencyjne, produkują efektywniej, mogą lepiej wykorzystać swoje zasoby i dzięki temu lepiej zdobywają nowe rynki, sprzedają więcej, produkując taniej. Dzięki temu Polska się rozwija. To oczywiście nie jedyny element rozwoju, ale tak naprawdę, tak jak w biznesie. Firma musi widzieć zysk i musi mieć korzyść z tego, że inwestuje. Natomiast ponieważ spółki Skarbu Państwa mają ku temu zasoby, chcemy patrzeć bardziej długofalowo niż tylko przez pryzmat jednego roku.
Dziękuję. Mamy telefon. Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomek z Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, gości i ojca prowadzącego.
Również.
Odkąd PiS przejął władzę, to najczęściej w telewizji się słyszy, że tracimy wizerunek. Bo tu chyba wszystko na, te, na tym ma polegać, że my mamy mieć wizerunek, czyli być jak wydmuszka, że w środku nie ma nie być żadnej treści, wszystko ma być to, co wartościowe, wypłukane, a tylko ma być tylko ta trapa z wierzchu wizerunek, czyli tak jak coś takiego, tak jak samochód na giełdzie szykowany pod handlarzy, że ma ładny wizerunek i nic poza tym, no. A technicznie jest dno. No i wydaje mi się, że tu takie pewne dawne afery, znaczy najlepiej to jakby była jakaś taka, no nie wiem, czy to jest możliwe, jakaś ustawa czy coś, że przestępstwa gospodarcze nie ulegają przedawnieniu. No duże przestępstwa gospodarcze. I takie, powiedzmy, afery powinny być, powinien być jakiś program cykliczny i powinny być opisane. No. Na przykład ja pamiętam jak taką sprawę, jak była rozłożona polska elektronika, że pan premier Bielecki wyszedł w telewizji i przepraszał się, tłumaczył, że on jako premier się pomylił i przez 3 dni nie było cła na elektronikę. A wiem skądinąd, że od już 2 tygodnie wcześniej czekały tiry załadowane elektroniką i pociągi czekały na te 3 dni od 2 tygodni na granicach, żeby wjechać i żeby rozłożyć polskie zakłady takie jak Kasprzak i inne. I warto by to jakoś no do tego wrócić i społeczeństwu uświadomić, no. Bo przeciwnik jest dosyć taki przebiegły, znaczy dosyć, jest bardzo przebiegły i przewidujący, no tak samo to, co teraz słyszałem z tą geotermią, że już wcześniej jakiś był zrobiony przekręt, żeby tej geotermii toruńskiej nie wykorzystać, tylko zdławić to, żeby nie można było sprzedać tej ciepłej wody i żeby, broń Boże, się to nie rozwinęło na większą skalę w całej Polsce, ta geotermia. O, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, bo trochę jestem zdenerwowany.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Tomku. Pan poseł Zubowski.
Dziękuję panie Tomaszu. No faktycznie chyba trafne z jednej strony może porównanie, kiedy wspomniał o takie barwne, jeżeli powiedział pan o tym samochodzie z giełdy. Ja może powiem w ten sposób, no. Proszę Państwa, posługując się takim porównaniem do drużyn sportowych, tak? No jeżeli wiadomo, że biznes, że gospodarka to jest wsparcie, to jest jakaś konkurencja, no i dotychczas byliśmy drużyną, z którą każdy, takie mam wrażenie, chciał grać. No a dlaczego? Dlatego, że łatwo po prostu było zdobyć punkty, tak? A w tym momencie przyszedł trener i weszli na boisko zawodnicy, którzy sobie nie pozwolą kaszę dmuchać. Chcemy się wspiąć, nie okupować dołu tabeli i wiadomo, że to tym wszystkim, z którymi zamierzamy strzelić gola, może spędzać sen z powiek. No stąd też już mało przyjazne okrzyki na trybunach przeciwników i ich kibiców. Co do afer, o których wspominał pan Tomasz, faktycznie no jest sporo do rozliczenia, ale pamiętajmy, że nie musimy mówić o sprawach dawnych, tak? Cały czas w zasadzie niewyjaśniona jest do końca sprawa afery Amber Gold, tak? Gdzie mamy dziesiątki tysięcy osób poszkodowanych. Cały czas nie wiadomo, jak wygląda sprawa afery hazardowej. Pan wspominał o tutaj luce prawnej, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące importu elektroniki. No ale przecież jeszcze w ostatnich latach mieliśmy przykład, kiedy to była luka w prawie i nie weszła w życie wtedy, kiedy miała wejść ustawa o podatkowaniu firm działających w rajach podatkowych, tak? I tam też szacowano straty na miliardy złotych. No, ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś odpowiedział inaczej za to, niż jakiś urzędnik, który miał dostać bodajże naganę za to, tak? I nic więcej. Więc proszę nam wierzyć, że zarówno w tych dużych, wielkich sprawach, ale i w tych mniejszych będziemy chcieli spojrzeć na ręce, przyjrzeć się, czy wszystko było dokonane zgodnie z literą prawa i zgodnie z jego wymogami, bo naprawdę jest bardzo dużo wątpliwości co do tego, jak przez ostatnie 8 lat i Skarb Państwa był reprezentowany, ale też jak dbano o jego mienie.
Poseł Małecki.
A przede wszystkim, jeżeli mówimy o uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce, to proszę sobie zwrócić uwagę, co czują dzisiaj ludzie, którzy z tego czerpali miliardowe zyski. Bo jeśli mówimy o tym, że przez lukę podatkową z Polski wyprowadzano rocznie 50 miliardów VAT-u, to znaczy, że ktoś te 50 miliardów miał. To nie jest tak, że to po prostu uchyliło się okno i wywiało gdzieś, wiatr rozwiał po świecie. Nie. konkretni ludzie, konkretne firmy, środowiska korzystały z nienależnych im 50 miliardów złotych, które powinny zostać w Polsce. Jeżeli mówimy o opodatkowaniu banków, to znaczy, że banki, które w Polsce od lat robią krociowe, kokosowe interesy, powinny podzielić się częścią swojego zysku ze społeczeństwem, na którym bardzo dobrze zarabiają. Jeżeli mówimy o opodatkowaniu hipermarketów, to znaczy, że wielkie sieci handlowe będą musiały część zysku zostawić w Polsce, a nie wytransferować go pod różnymi przepisami, wykorzystywaniem tych przepisów do swoich krajów. Jak to wyglądało na przykład? Jakie były metody stosowane tutaj? Na przykład tak zwane ceny transferowe, czyli ceny inne niż rynkowe pomiędzy podmiotami tego samego właściciela. Mamy firmę X, która jest, funkcjonuje w Polsce, a jest spółką córką dużej firmy X z innego kraju. I ta firma w Polsce wypracowuje jakiś zysk. No ale przecież musi zapłacić za to, że nazywa się X. Płaci spółce matce za granicę, a przecież korzysta ze znaku towarowego. W związku z tym musi zapłacić za tenże znak towarowy za granicę. A usługi konsultingowe, a doradztwo pewne, też oczywiście od spółki matki, i po zapłaceniu tych wszystkich rachunków okazuje się, że ta spółka jest biedna jak mysz kościelna i nie może zapłacić w Polsce ani grosza podatku. Tak to w niektórych przypadkach funkcjonowało. Dzisiaj, kiedy rząd premier Beaty Szydło powiedział dosyć, kiedy Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, uszczelniamy system, nie pozwalamy, żeby z Polski wyprowadzano pieniądze, my lepiej wiemy, jak te pieniądze zagospodarować, na przykład na program Rodzina 500+, wtedy podniósł się ogromny krzyk. I mamy świadomość, że ten atak nie będzie ustawał i będą wciągane w to różne gremia, także międzynarodowe, jak to widzimy w ostatnich tygodniach, ale liczymy na rozsądek Polaków, na roztropność i liczymy także na widoczne, dobre skutki, dobrej zmiany w Polsce, czyli reform rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Do tego jeszcze pan poseł Zubowski?
Tak, bo tutaj pan poseł Małecki wspomniał o tych danych dotyczących wyprowadzania środków przez firmy za granicę. Ja tak przypomniałem sobie, bo niedawno i trwa jeszcze dyskusja na temat wprowadzania tak zwanego podatku bankowego. Mówi się o przerzuceniu pewnych kosztów na klientów. No to chyba warto podać dwie czy trzy cyfry, które uświadomią też słuchaczom, że no nie mówimy tutaj o biednych instytucjach, tylko po prostu o firmach, które zarabiają naprawdę gigantyczne pieniądze. I tutaj posłużę się danymi Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2014. Otóż według GUS-u wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł w Polsce w 2014 roku ponad 16 miliardów złotych, ale dochody z samych odsetek wynosiły ponad 37 miliardów złotych, a dochody z tytułu opłat i prowizji wyniosły około 13,5 miliarda złotych. I to są kwoty, które może nie funkcjonują w powszechnym obiegu, ale które powinny wszystkim uświadomić, że są to spółki, które podnoszą oczywiście olbrzymie larum, no ale tylko dlatego, że nie będą zarabiały kwot gigantycznych, tylko duże. No, to jest zrozumiałe.
Mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Halo?
Niech będzie pochwalony Bóg Wszechmogący, zawsze nam pan.
Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Jak ma pan na imię?
Zbigniew Koszalski, mieszkam na Wodospadu 25.
Tak, słuchamy pana, panie Zbigniewie.
No więc ja mam taką sprawę. Bóg Wszechmogący panuje nam od lat wielu. Zakładamy, że on nie zakładamy, tylko na pewno stworzył ziemię.
Dobrze, wie pan, panie Zbigniewie, serdecznie pana pozdrawiam. Teraz jest temat, nie mamy katechezy, jest temat konkretny spółki Skarbu Państwa w służbie narodowi. Oczywiście wierzymy w to głęboko, Pan Bóg nad wszystkim czuwa, ale dopuszcza różne rzeczy, a mamy rozum, dał nam rozum, żebyśmy czynili sobie ziemię poddaną i chcemy to właśnie robić, chcemy to czynić i patrzymy się na spółki Skarbu Państwa. Pana serdecznie pozdrawiam. Mamy już kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Warszawy.
Miło mi.
Chciałam zwrócić uwagę przy całej tej dyskusji na jeszcze jedną metodę okradania państwa polskiego i obywateli. W sposób taki jakby z drugiej strony. Zauważyłam takie znaki plastyczne, za które na pewno najpierw trzeba było skonsultować, potem trzeba było artystę plastyka opłacić i wprowadzanie znaków logo firmowych, na przykład Poczta Polska. Mamy tak wspaniałą historię Poczty Polskiej, Poczty Gdańskiej i nagle, nie wiem w jakim celu, ale pewnie by zostało wytłumaczone, żeby lepiej było ją widać na rynku, na żółtym tle jakaś koślawa trąbka czerwona, obrzydliwa zresztą. I takie, i to obciążyć pocztę, która była w trudnej sytuacji, bo nie dostawała, nie mogła sprostać konkurencji w uzyskiwaniu kontraktów. Taki sam znak na przykład tak znalazł się również na koszulkach piłkarzy polskich. Później taki sam znak widziałam z tyłu. Komisja, Państwowa Komisja Wyborcza też miała jakieś orzełki koślawe, krzywe na siatce geograficznej, też jakiejś wykrzywionej. Więc to, nawet taka perfidia jest, że przecież mamy tylu wspaniałych artystów, ale przede wszystkim mamy historię, która nam takie znaki dała i wypracowały inne pokolenia. I jeszcze za to musieliśmy zapłacić. I bardzo bym prosiła właśnie posłów i ministrów tu obecnych w studiu, żeby koniecznie tę polską pocztę przywrócili stary, historyczny znak.
Dziękujemy. Pani Małgorzato, Szczęść Boże, pozdrawiamy. Pan poseł Małecki.
Dziękuję bardzo. Poruszyła Pani bardzo ważną sprawę. Może w świetle kwot, o których rozmawiamy, gdy rozmawiamy o milionach, miliardach złotych, pieniądze na tak zwany rebranding wydają się drobnymi. Ale o to także pytaliśmy, zapewniam. Już w tej kadencji składałem interpelację poselską, pytając o projekt nowego loga Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym dzisiaj trochę rozmawialiśmy. Otóż BGK ma nowe logo i to logo kosztowało ponad 70 tysięcy złotych. Bulwersującą była sprawa wydania kilkunastu milionów złotych przez środowisko związane z byłą poseł Platformy panią Jagną Marczułajtis na promocję niedoszłych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. To tam między innymi logo zdaje się kosztowało 80 tysięcy złotych. Tylko że mieszkańcy tych igrzysk nie chcieli, więc pieniądze publiczne poszły, ktoś na tym zarobił. I to jest, pani poruszyła jeden z obszarów, w których bardzo łatwo menedżerowie uzasadniali wydawanie pieniędzy. Otóż co kilka lat pojawiał się pomysł wspomnianego rebrandingu, czyli odnowienia wizerunku, odnowienia loga, między innymi PZU odeszło od historycznego znaczka na rzecz nowocześniejszego, bardziej takiego uproszczonego loga. Tu akurat kwoty nie znamy, ale zwracam uwagę, że tu nie chodzi o sam projekt, bowiem w przypadku PZU to jest zmiana wizerunku wszystkich placówek w Polsce. Wszystkich placówek na zewnątrz, wewnątrz, dokumentów, pieczątek, no wszystkiego, co się wiąże z firmą daną. To jest gigantyczna inwestycja. I teraz zastanówmy się. Ja w tej chwili nie przesądzam, ale idąc, kontynuując pani, poruszony przez panią wątek, zadaję pytanie, czy zawsze w tych wypadkach mieliśmy do czynienia, celem była poprawa wizerunku, poprawa konkurencyjności firmy, czy za takimi decyzjami stały inne, niekoniecznie szczytne cele?
4 minuty do końca programu. Jeszcze tak na koniec, może jak moglibyśmy tak przedstawić, no które rzeczy są takie newralgiczne, może takie, które powinny być szybko jakoś rozwiązywane jeszcze, co nas czeka może w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, jak panowie tutaj prognozują, bo wiadomo, panowie nie są w tym momencie odpowiedzialni jako z strony ministerstwa, ale jako szefowie komisji, no patrzą na różne sprawy, widzą co się dzieje. Pan poseł Zubow.
Znaczy, no, jeżeli chodzi o Ministerstwo Skarbu Państwa, w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni zostanie przekazany nadzór nad spółkami energetycznymi. Zostanie przekazany z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Energii. W dalszej perspektywie do Ministerstwa Energii trafią też spółki paliwowe i myślę, że to będzie istotna zmiana, ale powiązana między innymi też z planami wcześniej już deklarowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczącymi likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Chcemy te spółki takie energetyczne przekazać do Ministerstwa Energii. W Ministerstwie Skarbu Państwa, dopóki będzie ono funkcjonowało, a na razie mówimy o tym, że jest to do końca roku 2016, pozostaną takie podmioty o znaczeniu strategicznym jak PKO BP, PZU, KGHM czy też Grupa Azoty. Następnie na początku roku 2017 najprawdopodobniej nadzór nad tymi spółkami trafiłby do nowo powołanej agencji i jednocześnie też trwają prace nad sformułowaniem nowych zasad polityki nadzoru właścicielskiego skoncentrowanych na wykorzystaniu aktywów Skarbu Państwa, no między innymi właśnie dla celów rozwojowych. To są te plany, jeżeli chodzi też o Ministerstwo Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Gospodarki, Szanowni Państwo, myślę, że w najbliższych tygodniach między innymi przez panią premier, przez pana wicepremiera Morawieckiego zostanie zaprezentowany taki plan strategiczny, gdzie będzie można dużo więcej.
Pan poseł Małecki.
Dodam jeszcze do tego, że pan minister Grubarczyk w pierwszym kwartale, mamy nadzieję, przedstawi plan odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. To nie znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie budowało okręty, ale chodzi o wprowadzenie pewnych zachęt, ułatwienia i jakby otwarcie drogi do tego, żeby polski przemysł stoczniowy, polski przemysł okrętowy znów ruszył. I to są działania, tak jak dzisiaj staraliśmy się powiedzieć, w ograniczeniu czasowym, aż trudno powiedzieć w rozmowach niedokończonych, to jest wyjątkowe miejsce, gdzie możemy mówić godzinę w telewizji, dwie godziny w radio, ale staraliśmy się poruszyć szereg obszarów, pokazać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje pełną parą, że Sejm pracuje pełną parą i czekamy. No mam nadzieję, że minie kolejny kwartał, kolejne miesiące, znów będziemy mogli o czymś powiedzieć. Nie dotknęliśmy sprawy cyfryzacji, tego jak na rozwój spółek Skarbu Państwa, na rozwój szeroko pojętej gospodarki miały mieć wpływ programy i miliardy złotych wydane w obszarze cyfryzacji. Tutaj też są mocne prace. Trwają negocjacje w spółkach górniczych. Bardzo wielkie problemy zastał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Do tego doszedł zalew rynku europejskiego przez węgiel z Chin. Więc lata w górnictwie, lata, w których górnictwo było dochodowe, i wtedy powinny być prowadzone inwestycje, restrukturyzacja kopalń, unowocześnianie, obniżanie kosztów produkcji, zostały przez Platformę zmarnowane. Sami przyznawali się do tego na taśmach prawdy, kiedy pani Wieńkowska dosyć mocnym językiem wyraziła to, co się działo w kopalniach, co robili menedżerowie Platformy. Dzisiaj z tym wszystkim muszą się mierzyć przedstawiciele Ministerstwa Energii. Trzymamy kciuki za kolegów. Liczymy, że tam porozumienia zostaną osiągnięte dla dobra polskiego górnictwa, dla dobra polskiej gospodarki. Wiele obszarów, w których Prawo i Sprawiedliwość pracuje, wprowadzamy dobrą zmianę w Polsce. Nie oglądamy się na głosy takie, które prezentują nasi oponenci. Pracujemy dla Polaków i damy radę.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli pan poseł Maciej Małecki, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dobrej nocy.
I pan poseł Wojciech Zubowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I również dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tych rozmowach. Jest 23:36. Już za moment modlitwa na zakończenie dnia.